Cześć i czołem, witajcie w kolejnym odcinku Interpretacji Dowolnych. W tym odcinku zaprosiliśmy do studia Michała Huczka, naszego wspólnego kolegę, który jest entuzjastą treningów. Bardzo dokładnie dobieram nomenklaturę, ponieważ nie nazywam go kulturystą ani entuzjastą fitnessu, jako że, jak się okazuje, te pojęcia są bardzo precyzyjne i nie do wszystkiego przystają. Michał jest utytułowanym entuzjastą treningów i między innymi prowadził kanał na YouTubie pod nazwą Domownia, który wynikał z takiej filozofii, żeby wyjść z siłowni, żeby zbudować sylwetkę i oprzeć treningi na czymś, co budujemy w domu. Rozmawiamy o przeszłości, teraźniejszości budowania sylwetki, w ogóle podnoszenia hantli, tego skąd to się wzięło, jaka sylwetka była atrakcyjna kiedyś i do czego dążyli goście, których pasją było pakowanie i budowanie muskulatury kiedyś, a do czego dążą dzisiaj i jak to się rozwarstwiło dzisiaj, że mamy tych, którzy rzeczywiście dążą do jak największej muskulatury, ale też takich, którzy raczej właśnie idą na docinkę i taką bardziej harmonijną, plażową, nazwijmy to, sylwetkę, ale również o filozofii całej za tym stojącej, o tym, co to daje, o Insta, fitness guru i różnych psychologicznych uwarunkowaniach, które to powoduje w ludziach, którzy ich śledzą i w ogóle w ludziach zatopionych w social mediach i w tym świecie pełnym pięknych ludzi, pięknych, zdrowych i wyrzeźbionych ludzi, ale też o kulturowych różnych uwarunkowaniach i tym, jak postrzegamy nasze ciało, trochę o ostatniej książce Jacka Dukaja, gdzie on wymienia między innymi właśnie nasze zamiłowanie dzisiejsze do treningów jako jeden z przykładów tego, że umysł oddzielił się od ciała i żyjemy rzeczywiście w erze transhumanizmu, więc jak zawsze idziemy dość szeroko. Zapraszamy, możecie nas znaleźć na Google Podcasts, na Spotify, na Anchorze i w paru innych miejscach. Piszcie, słuchajcie i komentujcie. Zapraszam na rozmowę nas trzech.
Ciekawe, czy można byłoby zrobić na przykład taki patent, że tak założyłeś domownię i promowałeś taką sztukę uprawiania czy dbania o swoje ciało w domu bez konieczności tam wychodzenia na siłownię albo przynajmniej szukania jakichś argumentów, że trzeba mieć wyjątkowe jakby zaplecze. To ciekawe, czy można było zrobić franczyzę taką, że wiesz, że na przykład otwierasz domownię u innych, u sąsiadów i tak dalej, kaszujesz się.
Wiesz co, no, to byłoby całkiem niegłupie, no bo to by działało wtedy na tej zasadzie, że mówię ewentualnie, jaki sprzęt kupić i dostarczasz. Wiesz, coś takiego kiedyś robił Charles Atlas w sumie, to były lata 30. XX wieku, no bo on tak naprawdę sprzedawał zestaw ciężarków z instrukcją, jak to obsługiwać.
Ale instrukcja była, rozumiem, listą ćwiczeń, tak?
Tak, dokładnie, no.
A ty, bo ja u ciebie byłem dość późno w domu.
Ale teraz, przepraszam, więc, że tylko tak sobie pomyślałem i teraz sobie wyobraź, że na przykład tak jak, nie wiem, są te wszystkie siłownie, sieciówki typu Holmes Place, czy jakiś, tak, Holmes Place to się nazywa? Nie lokowanie wiem. Produktu, no whatever. Są te sieciowe, nie wiem, McDonald's, McFit, whatever. Przepraszam, no akurat nie pamiętam już wszystkich nazw, ale teraz masz na przykład... Mamy najwięcej placówek, tak się ma najwięcej placówek.
Tak.
W miliony polskich mieszkań.
To jest dobry, tak, to jest dobra koncepcja do tego, ale...
Ty kup franczyzę, nie pobierasz taki zestaw, żeby musisz opłacić to i pobierasz PDF, i tak dalej, to byłoby całkiem niezłe.
No ale ja sądzę, że mogą być takie, że pewnie jak zamawiasz sobie jakieś zestawy do ćwiczeń, to one są połączone w jakieś pakiety, które też umożliwiają ci określone możliwości.
Niektóre systemy w ogóle na tym bazują, na przykład TRX, prawda, ten zestaw tych takich pasków, na których ćwiczysz, no to tak naprawdę on bazuje na ćwiczeniach wymyślonych troszeczkę pod to, czy no zdefiniowanych na nowo pod to, więc jak najbardziej, no to działa na tej zasadzie.
Dostajesz na bank do tego też właśnie jakąś instrukcję, co na tym możesz zrobić, nie? Ale bo ja, mi się wydaje, że kiedyś z tobą o tym gadałem, ale nie pamiętam konkluzywnie. Czy ty taką koncepcję wymyśliłeś dlatego, bo to było coś unikatowego, czy dlatego, że nie chodziłeś, bo cię wkurwiał klimat siłowni w ogóle... takiego, tego, co się u nas wiąże z tym pojęciem.
Wiesz co, nie wkurwiał tak naprawdę, bo to jest po pierwsze mocne słowo, a po drugie, no to raczej czułem, że to nie jest dla mnie, że dużo ludzi pocących się naraz, to może nie jest do końca to, co chcę robić, wolę się pocić sam we własnym towarzystwie. To jest raz. Dwa, ja jako jedynak mam coś takiego, że lubię mówić do siebie i niestety w sytuacjach takich właśnie jak chociażby trening siłowy, zaczynałem bezwiednie mówić do siebie, przez co ludzie na mnie patrzyli jak na wariata troszeczkę.
Dlatego... Okej, czyli po prostu ze względu na różne defekty swojej osobowości i psychiki, bo jest zmuszony do tego, żeby...
Tak, wiesz.
Spoko, wiesz, no to znalazłeś zdrowe wyjście z tego tak naprawdę całkiem, ale to, bo mówisz o tym, że kilkudziesięciu gości pocących się to nie jest twój klimat, a czy w takim razie uważasz, że jest jednym z atutów i tego, dlaczego siłownie jako takie zjawisko społeczne są tak popularne, jest to, że inni kolesi to lubią?
Znaczy, wiesz co, ja uważam, że ogólnie...
Że jest to jakiś taki jeden z benefitów, że jesteś, wiesz, takim jak po prostu jakimś spartańskim czy takim gladiatorskim stajni, gdzie wszyscy, wiesz, unia mięśni i potu.
Ty no, wiesz co, coś ty na pewno jest motywacja w ogóle. Widzisz też progres innych ludzi, to przekładasz to potem
albo
na
regres,
swój...
Nie? To dodatkowo cię motywuje.
To na pewno może działać... albo pozytywne, albo negatywne motywacje. Mhm. Jasne, że tak. Natomiast wiesz co, ja też myślę, że tu po prostu chodzi u niektórych o to, że jednak łatwiej jest ewentualnie się czegoś dowiedzieć, łatwiej jest jakby złapać jakąś taką więź z tym w momencie, kiedy ktoś inny to robi, prawda? Że się stajesz częścią jakiejś społeczności, w ramach tej społeczności się możesz rozwijać, więc na pewno tak. Ja zawsze byłem bardziej indywidualistą, zawsze lubiłem coś robić sam. Wiadomo, że do pewnych rzeczy dochodzisz wolniej, nie? Ponieważ musisz tę wiedzę zdobywać sam, czasem na własnych, czasem bardzo karygodnych błędach, ale to jednak jest jakby no bardziej ja niż właśnie takie robienie tego w większym gronie.
Bo ja, mi taki siłowniany klimat jest obcy, nie? Ale oglądałem różnych tych takich internetowych bodybuilderów, nie tylko Jaglaka, ale powiedzmy między innymi. I tam, wiesz, zawsze ten motyw, że tutaj, wiesz, tu jest ziomek, dobrze ćwiczy, przyjechał do mnie kumpel tam z Poznania poćwiczyć razem, więc będzie tam trening teraz, jutro i leci tam dalej, nie? Że to jest takie... To nie jest to sport zespołowy, ale zasadniczo ten społeczny element tego jest bardzo istotny.
No wiesz co, na pewno nawet jak masz takie ćwiczenia jak przysiad, wyciskanie leżąc i tak dalej, kiedy wiesz, nawet potrzebna asekuracja,
no
to wiadomo, okay,
no
tak. To jest czysto technicznego punktu widzenia. Wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy jak najbardziej. Na tym praktycznie bazowały też lata 70. w kulturystyce w Stanach, czyli to, kiedy to się tak rozwijało już w takiej postaci, powiedzmy, no zbliżonej do obecnej, to jest to, że jednak oni wszyscy w tym Gold Gym, we własnym tym środowisku mieli możliwość wymiany doświadczeń i każdy miał swojego partnera treningowego, czy to na dłużej, czy to na poszczególne treningi, czasem się wymieniali, trochę jak swingersi, ale to wiesz, to wszystko było w ramach jednak jakiejś tam określonej społeczności.
Ale bo to partner to jest jedna rzecz, ale jakby ja czytałem ostatnio jedną z książek tego Masy, nie? Ja nie wiem jak on się nazywa, no, tego Świadka Koronnego, o historii polskiej mafii i w ogóle tego, skąd ona się wywodzi. No i on pisał między innymi właśnie o tej takiej kulturze siłowniowej lat 90. i takiej klimatu mafijnego, z tym związanego. Powiedzmy, wtedy się to kojarzyło, nie było tych sieciowych siłowni, takich glamowych bardziej, że siłownia to było miejsce, gdzie właśnie kolesie przychodzili i tam się różne, no z siłą rzeczy przychodzili też kolesie, którzy byli ludźmi z miasta, powiedzmy. I że on się wytworzył dlatego, bo polska mafia polegała na tym, że trzeba byłoby mieć trochę tam sprytu takiej, prawda, ulicznej mądrości, ale trzeba było też po prostu imponować bicepsem i umieć się obronić, więc jakby to było środek zamieniony w cel, że oni wszyscy byli takimi osiłkami i lubili właśnie taki klimat, który się kojarzył powiedzmy z pojęciem mięśniaków, no bo to było ich po prostu
no, ale wiesz,
wymóg
też,
pewien
też,
zawodowy.
Ja mam wrażenie, że ta przestrzeń wymuszała rodzaj jakiejś takiej, nazwijmy wspólnoty, jakiejś wtajemniczenia
że
i
właśnie,
pewnej dyskrecji mimo wszystko.
Że właśnie były siłownie w Warszawie, że w każda dzielnica miała taką siłownię, która była nawet nie najlepsza, ale była po prostu, że tam był garnitur kolesi był najlepszy, były tam na osiedlach dobre siłownie i takie, gdzie i między nimi też były jakieś tarcie i konflikty, która jest, prawda, bardziej prestiżowa, lepsza w sensie również klienteli społeczności, którą zbiera. Więc zawsze mi się wydawało, że to jednak też taki po prostu piłkarsko-klubowy klimat jednak w tym był jakby wybity też całkiem mocno.
Wiesz co, no na pewno tak, ja pamiętam jeszcze siłownię Herkules, jedynkę na Saskiej Kępie, potem dwójka, która była na Woli i tam jednak czuć było coś takiego, nie jakieś tam gangsterskie może klimaty tego typu, bo też nie wnikałem.
Ja tylko wiesz, mówię, tam to przeczytałem, nie, to nie jest...
Czy mnie zawsze dziwiły te kałasznikowy w szatniach?
No, tam wieszaki na broń.
Znaczy wiesz, to nie, to akurat nie chodziło po prostu o to, że nie wiem, może oni nie wiem, z polowania wracali, coś mogło jest też po prostu być tak.
Tężyzna, tak, jest też potrzebna na polowanie.
Tak, że takie kardio po prostu potem robili, że poza tym trzeba upolować to białko, prawda, czy to jakiegoś dzika, czy coś, no a z kałacha łatwiej chyba niż takiego
tego klasycznego. Tego dyka mielonego z Biedronki, który jest tak... Po prostu najbardziej kojarzonym posiłkiem z jakimikolwiek kolesiami.
Ale
liczą proteiny. Była.
Ale w ogóle to jest tak, że oczywiście my mówimy troszeczkę o takim odium, mam wrażenie mimo wszystko negatywnym, związanym z siłowniami, tymi pierwszymi miejscami. Wiem, takimi...
Stereotyp po prostu, stereotyp znaczy, zawsze jest taki, że
się, no jakby jeżeli zrobisz bolesny. Zestawienie pod tytułem tak zwani zwykli ludzie, którzy jednak przyszli tam poćwiczyć, a niekoniecznie mają coś wspólnego z jakąś subkulturą, która zahacza o rejony przestępcze, no to jednak te miejsca zostały w jakiś sposób nastygmatyzowane, tak? I teraz fajne jest właśnie to, pewnie o czym będziemy trochę mówili, jak nastąpiła ta przemiana, tak? W którym nagle się okazało, że siłownia jest właśnie tym miejscem, w którym zwykły człowiek może się odnaleźć i to nie zawsze musi być oczywiście siłownia w rozumieniu takim, że masz multum sprzętu i to jest to, co przywołałem jako te miejsca sieciowe, to czasem może być taka twoja własna siłownia, ale że się wytworzył trochę jakby cała specyficzna moda pod tym kątem, bo ja też kojarzę takie miejsca chociażby z Wrocławia, które pachniały jednak tą taką przeszłością kryminalną. Zresztą dzisiaj też się tam pojawiają takie powiedzmy nawiązania do z kulturą tak zwanego koksowania. Pamiętam ten właśnie reportaż też świetny, zresztą świetnie napisany, aczkolwiek no też jest mocno stygmatyzujący Nowaka o siłowni, których oni rzeczywiście cytuję, pizgają żelazo i się pytają, ile masz w kablu. Z kolei przez pryzmat tego, co się przedziera dzisiaj do mainstreamu, przecież teraz w kinach jest ten film Proceder, gdzie jest Hada. Dla mnie to w ogóle też jest paranoja, że o tym filmie się tak mówi i o tym człowieku się tak mówi.
A jak się mówi w takim razie? Bo ja...
No mówi się, po pierwsze, że to jest świetny film o wybitnym artyście.
To straszne, że tak się o nim mówi.
No ale no poczekaj, no, przepraszam, że zrobimy mały ekskurs tutaj, bo jednak jest tam był, jest, ja chciałem nawiązać w kontekście tego, że jest pewne nawiązanie do tej postaci, która się pojawiła właśnie w tej przestrzeni trochę, może nie powiem kulturystycznej, bo to będzie nadużycie, ale siłownianej, tak? Gdzie on tam się pojawiał na różnych, właśnie na YouTubie i w tej całej swoim kulturze. Natomiast dla mnie to jest paranoja, że promuje się człowieka, który jednak został skazany, był kryminalistą, miał jakieś wyłudzenia, rozboje. To, że on tam, wiesz, dodatkowo nagrywał jakieś kawałki hip-hopowe, no wszystko fajnie, no ale nagle się robi wokół tego po prostu taką celebrację, co dla mnie jest, no, co najmniej dziwaczne, nie? Co najmniej no, dziwaczne.
My mamy taki problem, że u nas się nie da nakręcić biografią, która nie jest pomnikiem po prostu spiżowym, że nie ma biografii, które po prostu są historiami jakichś kolesi, którzy mogli być interesujący, albo babek. Tylko wszystko jest takim, wiesz, że pokażemy wam prawdziwą twarz, to jest człowiek z ulicy, ale który się tam nie bał też.
Ale wiesz, ja mam trochę wrażenie, że oni teraz tu próbują robić taką paralelę, jak w historii za przeproszeniem Paktofoniki. To nie ma co porównywać chyba, nie?
Historia Paktofoniki też jest taka, że o Magiku się mówiło, inaczej mówiło się, że też były głosy o tym, że no gościu sam sobie zapracował na taki los, bo narkotyki go zmiotły z planszy i że też, że był kiepskim ojcem i że...
No dobra, riki, tyki, narkotyki to są takie rzeczy, powiedziałbym dość...
Że zostawił swoją rodzinę, że wiesz, w ogóle...
A tu masz faceta, który, no, przepraszam, ja bazuję tylko na informacjach, które są powszechnie dostępne, ale jednak na tyle, na ile zeskanowałem jego biografię, tam się pojawiały naprawdę rozboje, wymuszenia, no jakieś takie... mocne rzeczy, nie? I teraz właśnie to znowu dobrze licuje z jego wizerunkiem, który rzeczywiście był wizerunkiem takiego postawnego faceta, który raczej nie ma licuje, sylwetki plażowej, tylko ma sylwetkę raczej ponadplażową, bym powiedział. No i pamiętam, że on się pojawiał właśnie w tym takim dyskursie, ale też w takich tych filmach, które powiedzmy na YouTubie mają w jakimś sensie inspirować młodzież do tego, żeby w cudzysłowie ćpali sport, więc na siłowni z różnymi przedstawicielami tej kultury. I dla mnie to jest właśnie między innymi taki przykład tego, że idzie się w ten ślepy zaułek, że zamiast pokazywać fajne przykłady fajnych ludzi, zwyczajnych ludzi, albo na przykład takich, którzy powiedzmy nie mają ze sobą tego backgroundu i tego sztafażu kryminalnego, to często po prostu to się ciągnie, nie? Że pojawiają się te postaci, okay. One są na jakimś takim świeczniku i inspirujące.
Strasznie totalitarny Kuba zapędy. W sensie ale to znaczy, chciałbyś zakazać, żeby te treści się pojawiały, czy żeby tylko tamte się pojawiały? Bo to wiesz, pojawiają się i jedne, i drugie. To, że koleś tam chciał sobie pokazać, że Paco, wiesz, Popek też miał tam, że nie wiem, ile tutaj jest, ale zaraz będzie wypierdolone, nie? Te wszystkie jego siłowniane wyczyny też były.
Ale wiesz,
i też zachęciły pewnie mnóstwo chłopaków do tego, żeby zainteresować się
sportem. Absolutnie, ale ty wiesz, no Gang Albanii, to Gang Albanii, nie? Mówi się, jakoś to jakoś, nie?
A czy Popek przypadkiem nie był skazany prawomocnym wyrokiem?
Coś tam było w Wielkiej Brytanii. No tak,
pojechał do Wielkiej Brytanii, dlatego, bo był...
No tak, tylko
widzisz,
ja bardziej patrzę na to przez pryzmat tego, co się robi z tym filmem, nie? Bo ja słuchałem audycji Mój Drogi w Trójce, w którym był zaproszony realizator tego filmu i oni tak właśnie wypowiadali się w pewnych superlatywach, jakby mówili co najmniej o biografii jakiegoś wieszcza narodowego.
Bo film nakręcili, który teraz chcą, żeby wiesz wszystko.
A wiesz, jednak Popek to jest tak, że możesz go traktować z dystansem, możesz się śmiać, nie śmiać i powiedzmy, możesz go zlekceważyć, nie? Natomiast tutaj też jest tego typu problem, że o którym ja mówię, że niekiedy te postaci, które powiedzmy starają się dawać wskazówki młodym ludziom, chociażby właśnie poprzez kanał YouTube'owy, zapraszają do tego grona właśnie takie dziwne dziwolągi, nie? Które dla mnie, jakbyśmy zaczęli mówić o właśnie o kwestiach związanych z jednak budowaniem swojego ciała, to dla mnie zawsze się to wiązało jednak z jakimś rodzajem szacunku do własnej osoby, ale też kształtowania twojej osobowości, nie? Jakby dla mnie to jest nieodłączne, nie? Więc w związku z tym chciałbym, żeby to był zawsze jakiś rodzaj autorytetu, bo jak mówimy, i tu pewnie Mike wie więcej na ten temat, jak mówimy o jakichś takich przykładach, powiedzmy, które są najbardziej znane, nie, z takiego świata amerykańskiego, to jednak jak się czyta o tych ludziach, no oczywiście no, Schwarzenegger, ale nie tylko Schwarzenegger, tylko też, jak się nazywał, Michał, ta postać, która zmarła niedawno?
No akurat jeżeli chodzi o kulturystykę, to kilku ich było.
Okej, okay, ale ten, który był przyjacielem Schwarzeneggera.
Tak, Kolumbu.
Właśnie. Mm-hmm. No to jak się czyta ich biografię, to wiesz, to masz wrażenie, że to byli ludzie, którzy rzeczywiście mógłbyś uznać za jakiś autorytet, tak? A niekoniecznie wiesz, postaci, które po prostu
no ale
są
za autorytet, bo odnieśli sukces, nie? Że oni autorytetem się stali, bo swoją pracą i decyzjami, które podjęli, doszli do jakiegoś sukcesu, no więc w tym, w czym odnieśli sukces, są automatycznie autorytetem. To nie jest tylko taka...
No tak, ale chodzi o to, że wiesz, no, to tak sam powiedziałeś, przez pracę, ciężką pracę i...
Potem to wiesz, to jest specyficzna dziedzina, jakby wracając też już do meritum, to jest specyficzna dziedzina, bo jak jest cała ta historia o ściemnionych pracach naukowych, nie? Że ktoś tam stwierdza, że odkrył, nie wiem, jakąś pierwszą muszkę, czy sposób na coś tam i publikują go w czasopiśmie Science, dostaje nagrodę, po czym po 10 latach okazuje się, że to wszystko bałach i oparte na jakichś fikcyjnych dowodach naukowych, no to tutaj nie ściemnisz, nie? Nie napompujesz się sztucznie tak, żeby...
To nie wiem, to ci ekspert powie, wydaje mi się, że możesz się napompować i to
no,
zdecydowanie.
Ale to w ograniczonym stopniu, nie?
Znaczy wiesz, to przede wszystkim tak, co rozumiesz przez napompowanie się sztuczne? To jest pytanie. Co, wiesz, no nie zrobisz Photoshopa na scenie, nie? No. Jedyną taką metodą, która rzeczywiście jest taka totalnie nienaturalna, to jest syntol, czyli to jest taki olej, który sobie wstrzykujesz w mięśnie i one wyglądają na większe, ale po prostu wyglądają w sposób totalnie nienaturalny i to od razu widać, że to jest ściema.
Ale to jest sterydowe, tak? Czy co to
nie,
jest?
To jest olej, po prostu jest taki olej na bazie chyba oleju rycynowego, z tego co pamiętam i po prostu... Nie wiem, jaki jest skład tego cholerstwa, ale wstrzykujesz to w mięsień i to...
Ale to możesz takiemu największemu sukrokratesowi to wstrzyknąć i zrobić z niego gościa,
nie,
który... No
nie,
to,
nie,
to, to chodzi,
nie,
że to
nie.
Jednak to ci może poprawić cię, wiesz, z gościa wielkiego w człowieka chrabąszcza, nie? Ale no nie więcej.
No jakieś końskie dawki, jakbyś przyjmował sterydów?
No ale wiesz, ale to końskie dawki sterydów...
Znaczy oczywiście ćwicząc, nie? No ja nie mówię to, że nic nie ćwiczysz i tak dalej. Ćwicząc, nie? Bo to też mówmy się, nie mówimy o sytuacji, w której kompletnie nic nie robisz, no bo rzeczywiście chyba cudów nie ma, nie?
Nie. Znaczy wiesz, to jest troszkę na tej zasadzie rzeczywiście częstym komentarzem, jak się widzi naprawdę dobrze, masywnie zbudowanego gościa, już ładnie wyciętego, czyli powiedzmy osobę, która startuje już w zawodach na jakimś przyzwoitym poziomie, jest to asterydy. Mhm. Tylko prawda jest taka, ile to też wymaga takiego czystego zapieprzu, to jest raz, ile to wymaga poświęcenia, jeżeli chodzi o michę, o otrzymanie michy.
Dietę, tak?
O dietę, o wszystko, co jest związane też z tym, co jest obok. To, że po sterydzie idzie, to jest jakiś tam tylko kawałek tak naprawdę prawdy. A to, co trzeba robić przy okazji tego wszystkiego, to jest absolutnie nie do obejścia, nie?
Jasne, nie należy się nie... To przede wszystkim jest... Dla mnie najgorsze jest to, że to jest pewien reżim, nie? Że to jest coś, co w zasadzie wkrada się w każdą dziedzinę twojego życia, nie? Od spania przez jedzenie właśnie, po najdrobniejsze rzeczy, więc... Gdyby było tak, że można było wziąć zastrzyk pewnie i to by się wszystko osiągało, to przede wszystkim tak jak ze sztucznymi diamentami, bardzo szybko by chyba zmiotło w ogóle tą dziedzinę z rynku, nie?
Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo wiem to po sobie, wiem to też po innych ludziach, którzy ćwiczą, że tak naprawdę jak zaczniesz ćwiczyć i jak wejdziesz już w taki rytm i to już nie stanie się dla ciebie reżimem, tylko po prostu nawykiem, częścią takiej codziennej higieny, tak jak mycie zębów, nie wiem, mycie wacka i tak dalej, w tym momencie zauważasz, że bez tego naprawdę nie możesz żyć, że to ci daje takiego kopa. I każdy progres, każde, nie wiem, zwiększenie obciążenia w ćwiczeniu, każde dodatkowe powtórzenia w kolejnej serii powodują, że czekasz na kolejny trening. Dla mnie dzień bez treningu jest jakimś takim, powiedzmy, zapychaczem w stosunku do kolejnego dnia, kiedy ćwiczę, więc jednak...
Czyli możesz powiedzieć, że jesteś uzależniony psychicznie?
Wiesz co, w jakiejś mierze tak. Choć traktuję to bardziej pozytywnie, wiesz, ale uważam, że jakiś syndrom uzależnienia, jakiś taki syndrom sztokholmski delikatny tu się chyba wkradł jednak, bo trudno by mi było żyć bez, ale wydaje mi się, że człowiek w momencie, kiedy naprawdę coś polubi, kiedy stanie się to częścią jego czy to dziennego, czy to ogólnie rzecz biorąc jakiegoś rytmu życia, to i tak w jakiejś mierze zawsze się od czegoś uzależnia. Czy to będzie czytanie, czy to będzie jakakolwiek...
W Polsce jest bardzo dużo ludzi uzależnionych od czytania, słyszałem. I w ogóle później mają głód, tak, i wiesz, chodzą na jak nie mogą, jak przynajmniej książki, to po prostu są struci.
Kradną książki z Empiku, słyszałem.
Był taki program Hogan Knows Best, ten reality show o Hulku Hoganie i jego rodzinie i był taki odcinek, w którym on poszedł do lekarza, ponieważ miał tak silne bóle pleców, że tam jeszcze jakieś zastrzyki musiał dostawać. Mm-hmm. I lekarz mówi, że jest prosty sposób na to, żeby to złagodzić. Musi przestać pakować, nie? Okej. Wysłał rodzinę do domu sam. Tyrać na siłowni, nie? Gdzie już po prostu tam nawet za bardzo chyba nie chcieli z nim ćwiczyć, nie? Ale gość rzeczywiście pewnie to się wiązało też z innymi rzeczami, ale niewątpliwie był uzależniony od tego bardzo, bardzo silnie. Nie od specyfiku, nie od tego, tylko od tego, że to jest jakaś droga do wyjątkowości też dla niego i że odpuszczenie tego... To...
Wiesz, to myślę, że się wiąże właśnie z tym, z jakąś pojęciem pasji i regularności, bo przypuszczam, że jest... Nie studiowałem badań żadnych, ale przypuszczam, że mogą być konsekwencje w rozumieniu depresji, nie? Czyli na przykład, kiedy tracisz możliwość wykonywania swojej ulubionej, nie wiem, dyscypliny, nie masz możliwości, bo masz ograniczenie jakieś, nie wiem, zdrowotne, a robiłeś to przez wiele lat, to naprawdę musisz mieć mocny kręgosłup i mocne takie psychiczną konstrukcję, żeby się nie załamać, nie?
Ale stary, nas w dużej mierze definiuje to, co robimy. Mhm. To, w czym jesteśmy dobrzy, to, w czym chcemy być dobrzy i coraz lepsi i lepsi. Więc jeżeli czujemy, że w tym stajemy się lepsi, to automatycznie jak to tracimy, no to jakby ktoś nam coś no tak urżnął, nie?
Jakąś część, bo to... nad Schwarzeneggerem i Stallonem też się zastanawiałem przy Hoganie, bo tam...
Stallona to szanuj.
Ja szanuję, tylko zastanawiałem się, gdyby... Bo, no oni mieli różne tam teraz, w związku z tym, że są starsi, mieli różne fluktuacje. Gdyby z takiego poziomu, jak nie wiem, powiedzmy 40-letni Schwarzenegger, gdyby z dnia na dzień przestał ćwiczyć, to... może nie normalnym kolesiem, ale gościem, którego nie definiuje jego po prostu muskulatura, stałby się w jakim czasie? Nie wiem, w ciągu roku, czy nigdy by się nie stał?
Znaczy wiesz co, akurat z Arnoldem był zabawny case, bo on poza sezonem, o czym się dowiedziałem stosunkowo niedawno, on poza sezonem wyglądał dużo słabiej niż w momencie przygotowań do kolejnych Olimpii, bo przede wszystkim on jest znany z tego, że wygrał 7 razy Mister Olimpia. I on tych okresach między, kiedy robił sobie off, czy to już mówimy o offie treningowym, czy to offie od towaru, wyglądał dużo słabiej, po czym tę formę bardzo szybko nadbudował. Dzięki temu też być może się lepiej regenerował, odpoczywał zyskiwał taką świeżość. Po prostu łatwiej mu przychodził powrót do tego. Ale nawet jeżeli on nie trenował intensywnie przez ten czas, to na pewno on i tak w tym w jakiś sposób żył. Mhm. Więc...
No gdyby odpuścił tak zupełnie, no to powiedzmy Stallone jest trochę mniejszy był zawsze niż on. Ale okej, no jest to przykład aktualny, nie? The Rock, który ma tak, wiesz, dni rozplanowane, że tam przemieszcza się, robi jakieś rzeczy i przyjeżdża do hotelu, tam już jest rozstawiony jakiś, wiesz, Orbitrek, czy sprzęt.
On ma... No, w jego wypadku to obawiam się, że ten Orbitrek to chyba podnosi.
Zrywa posadzkę, jak ci powiem po prostu.
Ale najbardziej zabawne jest dla mnie to, że...
Centralnie jako przykład, i to nawet było zdjęcie z jakiegoś jego Instagrama, że był Orbitrek, tylko pewnie, wiesz, ma też...
Teraz jak był ten walka o tytuł BMF w UFC, gdzie on był odpowiedzialny za zapięcie tego pasa na, że tak powiem, biodrach zwycięzcy, Masvidal pokonał Diaza, to ja zacząłem się zastanawiać tylko, jak on się tam pojawił, mówię... Dlaczego facet o takim gabarycie, o atletycznej budowie, nawet już nie wiem, w jakiejś skali, której można byłoby ująć, to jest ponad atletycznej, nosi rurki?
Tak, ale
wiesz, chodzi o to, że to tak kuriozalnie wygląda. No
bo on się wywodzi z wrestlerów, którzy mają wyglądać jak, wiesz, bohaterowie z komiksów, więc oni no wszyscy
on
mają specyficzną muskulaturę.
To ma
podkreślać też jego.
On wygląda centralnie jak taki klocek, że on jest trójkątny, nie?
Tak. W ogóle Johnny jego, Bravo.
Jego pochodzenie chyba też trochę na to, jakby, że oni mają, bo on jest Polinezyjczykiem, tak? Czy on jest z wysp Samoa?
Samoańczykiem, tak?
I oni mają trochę inną mają tą muskulaturę, budowę.
Ale nie wiem, czy widzieliście zdjęcia jego starego.
Jego znaczy, stary
był... On wyglądał no... też naprawdę dobrze.
A czy on też nie był jakimś kurde...
Też w tę stronę szedł. I to są geny.
Też więc, nosił rurki.
No, tak, to jest poniekąd odpowiedź na twoje pytanie, że w przypadku właśnie ludzi takich jak Arnold, jak Franco, jak The Rock, też mówimy o tym, że to są ludzie jednak wyposażeni w... Oczywiście można z tym dyskutować. Niektórzy powiedzą, że nie. Moim zdaniem są to też ludzie wyposażeni w świetny zestaw genów, którzy potrafili maksymalnie dobrze zrealizować. To jest odpowiedni człowiek z odpowiednimi genami w odpowiednim miejscu, czyli w Gold Gym w latach 70. To jest też w ogóle niesamowite, że to miejsce zrzeszało wtedy najlepszych kulturystów na świecie, można
powiedzieć. To jest jakaś stajnia amerykańska, gdzie...
Tak. Siłownia założona przez Joe Golda rzeczywiście w tych latach 70. przede wszystkim tam była taką mekką, można powiedzieć.
Taki Hollywood, wydaje mi się, jeśli chodzi o taką siłownianą kulturystę. No tak, no że taki Hollywood, no bo faktycznie on się zresztą później obracał w popkulturze bardzo często, nie?
Znaczy wiesz, no przede wszystkim mówimy tutaj o tym filmie z 75 czy tam 6 roku Pumping Iron, który był niejako taką kroniką w ogóle przygotowań Arnolda i tam kilku innych jego kolegów do zawodów mistrza
Olimpii. Ale jest na Netflixie chyba ten film, nie?
Wydaje mi się, że tak, wiesz? Ja go jeszcze na VHS-ie mam. Tylko nie mam VHS-a, jeżeli ktoś ma to.
A to od filmu Pumping Iron nie chcę, wiesz, bo może to za bardzo waniliowe, że pewnie widziałeś, nie wiem, na ścianie jakiś napis i to cię zainspirowało, ale na ścianie, wiesz, jakiej odrapanej klatce.
Writing on the wall.
No, ale czy ten film jakoś tak cię ukształtował właśnie? Marzyłeś o tym, żeby być karni?
Ja pamiętam, że tata mi go kupił, nie wiem, chyba to jeszcze byłem w podstawówce, mi kupił, bo widział, że się jakoś tam zacząłem tym interesować, że robiłem pompki i coś, więc właśnie kupił mi ten film na VHS-ie i gigantyczne wrażenie na mnie zrobił. To naprawdę jeszcze totalnie nie wiedziałem, jaka jest metodologia treningów, jak wygląda żarcie i tak dalej, ale stwierdziłem, a kurde, chciałem wyglądać, więc jasne, znaczy w ogóle te lata 80. czy tam 90. dla nas były taką swoistą kuźnią, która bardzo wielu właśnie ukształtowała w ten sposób, bo najeżenie tymi bohaterami takimi jak
Schwarzenegger. To był początek dzisiejszego tego zjawiska, tego czym jest dzisiaj?
Wiesz co, nie wydaje mi się do końca tak naprawdę. Wydaje mi się, że to, co mamy dzisiaj, już czerpie z troszeczkę jednak innych wzorców, że to, że lata 80., czyli to kino akcji w takim wydaniu
bo
bardzo...
Bo zaczęli przenikać kolesie, którzy byli po prostu fizycznym. Duzi. Zaczęli grać, przecież Arnold zagrał w tym Herkulesie w Nowym Jorku, kiedy nie znał słowa po angielsku, bo grał, był wielki.
Wiesz, Conanie Barbarzyńcy, nie?
No ale wtedy to już tam...
No
już
Conan to już lat,
później,
rok
tak.
80 bodaj był, to wtedy on już był, on wtedy był znany. Natomiast pierwszy...
potrafił coś mówić po angielsku.
Natomiast pierwszym takim rzeczywiście fenomenalnym przykładem tego, jak się fajnie to mieszało, to był Steve Reeves, bo on przecież w latach 50-tych, 60-tych grywał w Europie. Przede wszystkim w tych filmach Herkule, w tej serii filmów Herkules i on rzeczywiście był chyba wtedy nawet najlepiej opłacanym aktorem w Europie. On naprawdę niezłe garze czesał z tych swoich filmów. Wiadomo, że te filmy wszystkie to były...
No spoko, wyglądał rzeczywiście jak...
Jak Herkules. On miał taki bardzo piękny, klasyczny wygląd. To jest coś, co mi się bardzo podoba i to jest w ogóle zabawne, że po latach też ta moja optyka wewnętrzna, ta moja prywatna optyka właśnie
zmienia?
W stronę takiego, no to też poniekąd jest jakby weryfikacja przez to, co rzeczywiście mogę osiągnąć, ale tak, w stronę takiej bardziej właśnie klasycznej takiej sylwetki.
Gościu wygląda jak trochę przesadzona grecka figura, nie? Że jest trochę bardziej dojebany niż jakiś tam, powiedzmy, Dawid.
Ale to
właśnie wiesz,
ziomkowie
to
jest... w ogóle uwielbiali się w ten sposób też porównywać. I jeszcze wcześniejsi ci, bo to się wszystko w ogóle od Sandowa wywodzi, cała ta kulturystyka nowożytna, można powiedzieć, to jest jeszcze XIX wiek.
Okay.
Eugen Sandow to był taki Niemiec, to był w ogóle pierwszy gość, który rzeczywiście na swoim ciele, stricte na swoim wyglądzie zrobił niesamowitą popularność, która się przełożyła na kasę, bo wyobraźcie sobie, że na początku XIX wieku opatrywał sobą jako tym muskularnym Sandowem, jako swoim wizerunkiem, opatrywał czekolady między innymi, tam ileś tam rzeczy było brandowane jego nazwiskiem, jego sylwetką, więc to było naprawdę niesamowite.
Ale on był takim wzorcem, rozumiem,
on
tak?
On był takim wzorcem, on był rzeczywiście przepięknie, klasycznie bardzo zbudowany jak na owe czasy.
Jak taki Doryforos, że tak powiem, taki z rzeźby Poikleta?
Coś takiego.
No tak, no bo przecież to jest klasyka, jeśli chodzi o proporcje.
Nie dyskutuję z tobą, czy to był Poliklet, czy to był jakiś talerz
Nie, z tego
miletu,
się wzięło.
Tylko to, że po prostu...
Kuba jako koneser męski.
Że się wzięło, że tam jest chyba...
Why are you gay?
Tam jest ta klasyczna... Ale to jest w ogóle zabawne akurat.
Hello.
I to jest ciekawe, że jakbyście zestawili sobie rzeczywiście te sylwetki nawet z czasów, powiedzmy, Grecji, z czasów... przednowożytnych, to one rzeczywiście, jak ty to ująłeś bardzo ładnie, kolokwialnie, one są już dojebane, nie? Bo nawet jak weźmiesz tego właśnie słynnego włócznika, to on jest mega dobrze zbudowany, nie? To on jest ultra proporcjonalny, więc dzisiaj rzeczywiście, jakbyśmy mówili o tych wszystkich zawodach, które, jak Michał mi opowiadał zakulisowo, tych, które, jak rozumiem, są w określonych kategoriach, ale na przykład w kategoriach sylwetki takiej plażowej, tak? Dobrze mówię? To jak spojrzysz sobie na te rzeźby, tak? Albo tego discobola słynnego, to oni wyglądają tak jak dzisiaj, po tylu latach, tak jak dzisiaj wzorce, które są niejako pokazywane na tych zawodach, tak? O których pewnie jeszcze Michał
opowie. Są gorzej dożywieni, nie? Ale...
Którzy są gorzej dożywieni?
Są drobniejsi, nie? Ci Greccy są znacznie drobniejsi.
To zobacz sobie Doryforos.
Polikletesa?
Nie, Poliklet, bo to jest taka, że tak powiem, taki model, nie? I to tak samo ten discobol.
Okay, znaczy, wiesz, niektóre grupy mięśniowe są bardziej rozwinięte teraz i troszeczkę inaczej wyglądają te proporcje. Znaczy, w ogóle to jest temat rzeka, bo to się tak zmieniały, te trendy w ogóle w sylwetce na przestrzeni lat tak się zmieniały i tak naprawdę to nie do końca też chodziło o to, że było dostęp do lepszej farmakologii, przez co te mięśnie mogły być większe, ale w tym momencie na przykład znowu jest zwrot w stronę takiej estetycznej sylwetki. Bardzo cenione są wąskie talie, żeby ta sylwetka była taką fałką, takim trójkątem, czy nawet taką klepsydrą, prawda, bo znowu uda mają tworzyć tę dolną część klepsydry, więc wiecie, tak naprawdę to tutaj mówimy jednak o tym, że jest zwrot w stronę tej klasyki, bo to, że się rozpowszechniły różnego rodzaju też środki, ogólnie rzecz biorąc, że w latach 90. szczególnie, czy czasy Roniego Colemana, czasy Doriana Yatesa, zaczęła się taka gigantomania robić, prawda? Te sylwetki stały się takie
jak z komiksów
przesadne,
właśnie.
Takie, nawet może nawet nie tyle z komiksów, ile one miejscami przekraczały w ogóle granice wyobraźni. To było też niesamowite, że nikt nie myślał, no, żaden rysownik tworząc, nie wiem, postać Wolverina, nawet Hulka, nie myślał, że może Hulk byłby no ewentualnie właśnie przykładem, że tak można rozwinąć ludzką sylwetkę, że kiedy ci goście wchodzili na scenę, oni szokowali.
No tak, no bo to było doprowadzone już do...
No ale to jest też interesujące, to ile rzeczywiście niezależnie od kwestii genotypowych i takich, które kogoś predestynują do osiągnięcia takich gabarytów, to ile człowiek musi się napracować, no, żeby...
Ja próbuję ciągle to znaleźć, ale u Joe Rogana był Action Bronson kiedyś, nie wiem, czy kojarzycie.
Tak, tak, on zresztą opowiadał.
I on opowiadał o kulturystyce, między innymi opowiadał o tym, że kiedy on ćwiczył tam wiele lat temu, to jego marzeniem było być po prostu największym klopsem, jakim można
żeby się nie mieścił. To często pokutowało. Ja pamiętam, że też miałem takich znajomych, którzy mówili, że nie chcą się mieścić w drzwiach.
Właśnie dla mnie fascynująca zawsze była kultura siłowniana, ale kolesi, którzy nie chcieli wyglądać właśnie jak grecki bóg, albo tylko chcieli wyglądać jak bamber, jak misiek z Nadarzyna, nie? Że marzyli o tym, żeby być wielcy. I zazwyczaj byli to kolesi, którzy byli właśnie raczej w drobne ciało, nie? Że tak było, wiesz, że żadna koszulka się na ciebie nie mieści, nie tylko dlatego, bo jesteś taki dowalony, ale po prostu jesteś klopsem, nie? Że masz też wielki, kurde, brzucho, ale bary masz takie, że cię, kurde, ciężko... Ten absolutny brak szyi, nie? Bo się kiedyś mówiło o ABS-ach.
No,
nie?
Że to byli właśnie kolesie... ludzie z nadczynnością tarczycy, nie?
Tak, tak, tak. To byli kolesie, którzy, powiedzmy sobie, oni nie dążyli do tego, że no dobra, to, że kiedy mi żyłka wyjdzie, czy tam, wiesz, jakiś, kurde, kabel, tylko do tego, żeby być po prostu klopsami.
Znamy się nie od wczoraj, chłopaki. Pamiętacie, jak wyglądałem parę lat temu, kiedy miałem też podejście, które jeszcze troszeczkę tkwiło w tej... w tym sposobie.
Niech myślenia. Masa będzie z tobą.
Niech masa będzie z tobą, moje hasło z tamtego okresu. Ja dochodziłem do stówy ważąc i rzeczywiście to już było to, o czym mówił Maciek. Tak naprawdę to jest, bardzo fajnie to opisał Frank Zane, to jest inny mistrz kulturystki z końca lat 70., który jest uznawany za jednego z najbardziej estetycznych w ogóle kulturystów ever. On wygrywał Mister Olympia ważąc 85 kilo przy wzroście 175, więc naprawdę był lekki. Nie no, 85 kilo to jest malutko, to jest tak w porównaniu z...
Drobinka, muszka.
W porównaniu z 110 prawie kilogramami Arnolda, prawda? I on to nazwał body armoring, czyli jednak tym, że na tej właśnie szczupłej, takiej wątłej postaci chcę jak najwięcej obudować tego mięśnia po to, żeby troszeczkę się przed światem zewnętrznym zabezpieczyć i odgrodzić się od niego.
Zbroję zbudować.
Zbroimy się troszeczkę, tak. To troszeczkę na tej zasadzie działa, ale to też właśnie czasem czas to weryfikuje i tak jak było w moim przypadku, że stwierdziłem, że to nie jest do niczego potrzebne i w zupełnie inną stronę poszedłem i wychodząc na scenę w tym roku we wrześniu ważyłem 74 kilo.
Okay. A ile jest takich dróg w takim razie, w które można pójść?
Wiesz co, każda droga jest twoja właściwie. To jest trochę
dobra, no ale mówisz, że jest tutaj właśnie obudowywanie, ty poszedłeś w inną stronę, takich, które by można było sklasyfikować jako jakieś konkurencje, nie?
Wiesz co, no masz tak, masz oczywiście kulturystykę, czyli jednak to, że musisz dążyć do takiej już dużej, masywnej i bardzo dobrze dociętej sylwetki. Masz tak zwane men's physique, czyli to się nazywa też potocznie spodenkowcami, czyli to są dużo lżejsze sylwetki, które właśnie mają kultywować tę wąską talię, szerokie biodra. Tam się nie ocenia tak bardzo nóg, ponieważ jesteś ubrany w shorty, więc ta sylwetka też powiedzmy, że nie musi być teoretycznie aż tak kompletna, ale tak trzeba włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby ona była taka ładna, estetyczna przede wszystkim. I masz tak naprawdę wszelkie te fitness modelingowe jeszcze kategorie, które wymagają, żeby ta sylwetka była najbardziej zbliżona, można powiedzieć, do tego, co widzisz na okładkach Men's Health na przykład. Okay. Czyli jednak, żeby ta sylwetka była estetyczna i taka bardziej sportowa, bardziej fit. I obok tego są jeszcze wszystkie wydolnościowo, sprawnościowo konkurencje i dyscypliny, takie jak crossfit, takie jak kalistenika i zawody, które odbywają się w ramach tego, czyli trening z ciężarem własnego ciała.
Mhm. Gdzie czy kalistenika teraz jest takim najbardziej gorącym klimatem? Tak. Bo był crossfit, nie? Przez wiele lat. Teraz, okay.
Teraz kalistenika uliczna, wiesz.
Nie, no tak, to miałem, tak. Kolesie, którzy tam na jakichś rurkach czy poręczach.
Rurkach.
Get a workout. Czy założenia są podobne i rzeczywiście przy odpowiednim odżywianiu do tego, jeżeli ten trening jest z głową też zrobiony, to nie tylko się potrafisz podciągnąć ileś razy, zrobić muscle upa i ogólnie wykonywać różne fajne gimnastyczne ćwiczenia.
Flagę.
Ale też można naprawdę świetnie wyglądać i to jest coś, co się też mówi, że to jest też naturalne, ponieważ ćwiczysz z obciążeniem własnego ciała, więc powinno być bezpieczniejsze dla twoich stawów, nie?
Ja jestem tego przykładem. Mój slap. Się nabawiłem się przez, że tak powiem, zabawy z drążkiem slapa.
Tak?
Żartuję, ale myślę, że mogło to być jakoś powiązane. Znaczy, myślę, że docelowo tam coś innego. No ale to nie o tym jest ta audycja. W każdym razie trochę wracając do tej taksonomii, to interesujące jest to, że w ramach właśnie jednego obszaru dbania o swoje ciało, rzeczywiście można to podzielić na, powiedzmy, subkategorie, nie? Które się pojawiają. I mnie najbardziej interesuje, czy dla mnie to jest najbardziej ciekawe, jak to zaczęło się właśnie w jakimś stopniu sublimować, tak? No bo rzeczywiście to, co tak bardzo stereotypowo się kojarzy z kulturystyką, to z reguły jednak ci mocarze, nie? Ci mocarze, którzy są... A mniej się jakby, mam wrażenie, w takim mocno medialnym spojrzeniu, mniej się mówiło o tych takich stonowanych sylwetkach, które dzisiaj chyba stają się takim oczkiem w głowie też takiej po prostu powszechnie ludzi, nie? Czy młodych ludzi, czy nie tylko młodych ludzi, po prostu wszystkich, którzy potencjalnie są.
Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj jednak dużo, dużo dobrego zrobiły media społecznościowe i chyba w szczególności tutaj można wymienić Instagram. Mhm. Bo jednak Instagram, w którym króluje estetyka, króluje ładność, szeroko rozumiana ładność. W tym momencie, kiedy mamy ładne jedzenie, ładne pieski, ładne kotki, ładne dziewczyny, ładne samochody, to ładne ciało się fantastycznie tutaj wpisuje, doskonale się sprzedaje i z drugiej strony może motywować innych, żeby robili to samo, więc to jest bardzo fajnie samonapędzająca się machina, więc ja uważam, że od tej strony na pewno to jest jedna z przyczyn. Druga sprawa to jest to, że jednak w momencie, kiedy widzisz sylwetkę, która kojarzy ci się jako realna do osiągnięcia, że okej, tak mogę wyglądać, no to w tym momencie jest ci się łatwiej zmotywować i jest ci łatwiej rozpocząć trening. Poza tym jest to sylwetka, która no, ogólnie rzecz biorąc jest estetyczna, a nie szokująca. Mhm.
Ale to nie jest też tak, jakby już mówimy o pozytywnych aspektach motywacyjnych, ale to nie, też nie jest tak, że jak... Bo dla mnie też zastanawiający zawsze jest ten kanon. Tak? Że właśnie skądś ten kanon wziął i oczywiście możemy sobie sięgać głęboko do historii i mówić, że on się gdzieś tam przejawiał, bo tak naprawdę to wszystko, co nawet było w tych rzeźbach tych mniej lub bardziej utalentowanych.
To się nie odzwierciedlało normalnego człowieka
tamtych czasów,
oczywiście.
To był model, który zresztą był oparty często na pewnych, nazwijmy jak na tamte czasy, algorytmicznych założeniach, tak, czyli generalnych proporcjach, które gdzieś były opracowywane. Zwłaszcza, że oni często interesowali się zagadnieniami matematycznymi, to też jest fajne. I na tej podstawie tworzyli proporcjami. Tak. Na tej tworzyli sylwetki. I wiesz, dzisiaj właśnie dla mnie zastanawiające jest to, gdzie są te wzorce i jak one wpływały na postrzeganie czy recepcję czegoś, co moglibyśmy roboczo uznać za piękno w określonych obszarach, nawet geograficznych, tak? Bo co innego jednak ta kultura europejska czy euroatlantycka, a co innego być może, nie wiem, być może inne kraje. To jest trochę tak jak, nie wiem, no... Mam wrażenie, że Azjaci często tam jest mowa o tej gigantomanii, tak? Gdzie w rozumieniu kompensowania sobie pewnych rzeczy, no bo oni z reguły, z uwagi na aspekt czysto biologiczny, nazwijmy to tak, że często jednak jest jakiś średni wzrost, który osiągają, przeciętny.
No okej, ale to widzisz, to jest, tylko mnie zachęcasz do tego, żeby, bo odnieść się chcę do tego, co mówisz, że... To jest wszystko, oni padają ofiarą dzisiejszych czasów, bo zasadniczo oni żyjąc w swoim środowisku, wszyscy są dopasowani do siebie. To, że oni są niżsi niż człowiek rasy białej, czy człowiek rasy innej, czarnej, to jest jakby...
Ale wiesz, że oni z tego powodu mieli wielokrotnie przez długi czas kompleksy, to jest trochę tak jak...
A przez długi czas, odkąd mają stały kontakt z...
Z cywilizacją. Przepraszam, odszczekuję to, powiedziałem jak właśnie taki typowy, egoistyczny, że tak powiem, eurocentryczny wieśniak. Natomiast chciałem powiedzieć, kiedy miałem kontakt z białym człowiekiem, kiedy mieli kontakt po prostu z...
Nawet nie, no bo to wiesz, to widzieli białego diabła raz w życiu gdzieś tam przechodząc.
No dobra, ale powiem ci taką anegdotkę.
Gdzie masz po prostu hierarchię ludzi,
no
nie?
Tak,
że,
tak.
Że czarnoskórzy są najwięksi, najsilniejsi, a biali są najmądrzejsi,
wiesz, jak się
wiesz, jak się
promował McDonald's, pierwszy McDonald's w Japonii? Promował się w ten sposób i to nie było poddane, znaczy może inaczej, to nie było odczytywane żartobliwie, tylko to było odczytywane, że rzeczywiście tak może się stać, a promował się w ten sposób, że drodzy obywatele, jeśli będziecie przez najbliższe 1000 lat jedli hamburgery, to osiągniecie wzrost taki jak Europejczycy. I wiesz...
Musiało być w latach 50.
No to było, wiesz, no tak, no bo to pierwszy McDonald's mniej więcej wtedy było.
Ale zwróć uwagę na jedną fajną rzecz, bo ten przykład, który dałeś, świadczy też o pewnej uniformizacji i o takim poczuciu społecznym, jaki jednak panuje w tych kulturach azjatyckich, prawda? Mhm. Że z jednej strony okej, że coś osiągniesz, ale jednak osiągniecie to wspólnie, osiągniecie to razem w bardzo długim czasie.
Tak, że to nie jest zjedz hamburgera, jest smaczny, tylko
to my jako naród możemy się zmienić.
To jednak wciąż ta kolektywność jest bardzo mocno podkreślana. To jest ciekawe.
Ale wiesz, no mówię, mnie bardzo fascynuje właśnie to spojrzenie, bo coraz częściej jednak żyjemy w takim świecie liberalnym, liberalnych poglądów, relatywizacji, indywidualizacji, czyli tego, że każdy z nas może mieć inną estetykę, co zresztą jak są robione to różnego rodzaju eksperymenty czy badania. Akurat oglądałem takie, które dotyczyły kobiet, gdzie pokazywano, jak wygląda ideał piękna w zależności od kraju, nie? I oczywiście na przykładzie jakiejś jednej modelki, ona była przerabiana, no to dość ciekawe historie tam wychodziły. Najzabawniejsze były na przykład te hiszpańskie albo latynoskie, które one rzeczywiście były wręcz rubensowskie.
Dupiaste.
Tak. I wiesz, jakbyś zapytał takie wyobrażenie, które jest budowane na podstawie prasy modowej, czy przez wiele lat było budowane, nie wiem, tutaj w naszym kręgu, to raczej byś miał to wyobrażenie bardzo proporcjonalne zbudowanej dziewczyny. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, tak? Taki schemat, gdzie powiedzmy jest to wcięcie właśnie rzeczywiście, tak?
Taka klepsydrowata.
A się okazuje, że w niektórych nacjach być może nawet taka gruszkowata budowa jest bardziej sexy. Trochę jak ta słynna Wenus z Willi coś
Milo.
Tam. Nie, z Milo to nie,
z
bo
Milo,
ona...
Okay. Tak, ten taki...
Mówisz tej niepełnosprawnej.
Ten taki germański, tak? Tak, po prostu mały Willi, ten...
Bo
była płodna i wiesz to... Inna sprawa właśnie, kiedy mówiłeś o tym, to przyszło mi do głowy, że te wzorce w ogóle zawsze były dla mnie problematyczne, bo mi się nigdy nie podobały te kobiety, o których się mówiło, że są mega seksbombami, nie?
Która? Pamela ci się nie podobała?
No, że są symbolem seksu swoich czasów, nie? Nigdy nie podobała mi się... przepraszam. Jak ona ma? Angelina Jolie. Uważam, że może być ciekawa jako modelka, w ogóle mi się nie podobała. Pamela Anderson, no z oczywistych jakby no, była wielkocycą blondynką, więc
w sensie,
okej, uważam, że...
Nie podobała ci się, tak?
Nie, że nie uważam, że była czymś absolutnie wyjątkowym. Nie podobała mi się ta Megan Fox, która też powiedzmy oddała jej...
A J-Lo?
No, ona była jako taki uniwersalny symbol, chyba nie aż tak bardzo.
J-Lo jest ciekawostką z uwagi właśnie na jej gabaryt, taki powiedziałbym...
No tak, ona latynoską
tylny zderzak, który ubezpieczony chyba na grube miliony chyba, nie?
Tak.
No nie wiem, ale Raquel Welch na przykład, to taka ze starszych czasów, też to było wszystko atrakcyjne kobiety. Zastanawiałem się, co sprawia, nie wiem... Kasia figura na przykład nasza, która jest atrakcyjna, która jest atrakcyjną, dojrzałą kobietą, ale w swoich młodych latach była bardzo bujna, nie? Była taką kobietą obfitą jakby i rzeczywiście z dużym seksapilem, ale
jak wiesz, z obrazów Chełmońskiego, nie? To jakieś taka...
No, ale zastanawiało mnie, wiadomo, że część tego po prostu robią media, że wybierają sobie kogoś i zaczynają wszystkie to samo o nim mówić, ale zastanawiało mnie, co jakby do tego predestynuje, nie? I myślę, że tak samo jest z kolesiami, nie? Że znam bardzo dużo dziewczyn, które mówią, że Ryan Gosling no to wygląda spoko od momentu, jak sobie nos zrobił, nie? I że nigdy nie był jakimś megatypem, ale że super kolesiem jest John Malkovich, nie? Czy Willem Dafoe.
No tak, tylko przepraszam sobie, bo już Mike chciał... Tylko ja mam wrażenie, że ty teraz mówisz bardziej o... nazwijmy to roboczo nazwę przystojności, A ja bardziej się odnoszę też do sylwetek, bo wydaje mi się, że jest jakiś uniwersalizm w tym
zakresie. No dobra,
sylwetek.
To do mężczyzn się w takim razie nie odnoszę. W przypadku kobiet było to stuprocentowo do ich fizyki się odnosiło. Nie wiem, podając pierwszy przykład, najbardziej popularny, Marilyn Monroe, która miała bardzo jakby specyficzną figurę i się mówi, o jaki to jest przykład tego, jak się zmieniają te standardy piękna. Z jednej strony tak rzeczywiście zmieniają się, z drugiej strony zastanawiam się, czy w swoich czasach było tak, że rzeczywiście ona była obiektem westchnień wszystkich mężczyzn, czy też po prostu Hollywood się mówiło, dobra, możemy dużo pieniędzy zarobić na tym, że ona będzie najpiękniejszą kobietą na świecie i będziemy ją obsadzać w rolach, gdzie mężczyźni próbują ją zdobyć. Więc to też chodzi, bo Michał mówił o tym, że dobrze się stało, dużo dobrego zrobiły te fitnessowe kanały i ludzi zmotywowało. Moim zdaniem jest odwrotnie wręcz, że ludzie, czerpiąc wzorce z tego, zwłaszcza młodsi ludzie, że fajnie jest, jak pracujesz nad sobą, jesteś zdrowy i robisz coś dla siebie, ale moim zdaniem w bardzo wielu przypadkach ludzi, którzy to robią albo którzy próbują to robić i im nie idzie, jest tak, że oni...
Depresja?
Mają mnóstwo problemów do załatwienia ze sobą, zanim zaczną pakować i wrzucać to na Instagrama. Albo zaczną oglądać Instagrama i mówić, kiedy ja w końcu będę mógł wyglądać, a przede wszystkim nawet nie wyglądać, kiedy ja będę miał takie życie, jak ta osoba, która jest na tych zdjęciach. I powinna zrobić mnóstwo rzeczy ze sobą, dużo drobniejszych i które często wykluczają w ogóle możliwość tego, że będziesz szczupły i piękny, ponieważ wymagają tego, że będziesz z kimś się lenił, będziesz spełniał czyjeś zachcianki, a ktoś może nie marzy o tym, więc będziesz gorzej jadł, nie wiem, dłużej spał, robił rzeczy, nie wiem, siedział w kinie zamiast iść na trening i będą szczęśliwsi i zdrowsi niż ludzie, w których są zapatrzeni, a którzy... mieli możliwość, mieli to szczęście, że znaleźli czas i znaleźli możliwości, bo w momencie, kiedy się możesz z tego utrzymywać, że twoją pracą jest to, że jesteś fit guru na Instagramie, no to doszedłeś już do tego momentu, że rzeczywiście jesteś kowalem własnego losu i swojego szczęścia, ale do tego jest długa droga i dużo rzeczy, które dla bardzo wielu ludzi są zupełnie im wyjęte z rąk.
Że tak, Maćku, ale przede wszystkim oddzielmy tutaj higienę psychiczną od higieny fizycznej. Wiadomo, że higiena fizyczna nie może być protezą higieny psychicznej. O jedno i drugie dbamy osobno i wiadomo, że nie zastępujemy jednego drugiego. To jest jasne i oczywiste, nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Oczywiście, że żeby być takim fit guru, to jest bardzo daleka droga i większość tych osób nie zostanie. Natomiast do tego, żeby mieć fajną sylwetkę, nie trzeba wcale aż takich poświęceń, ponieważ to jest kwestia uporządkowania pewnych rzeczy w swoim życiu i poświęcenia tych kilku godzin tygodniowo na treningi, od ułożenia bądź po prostu przestrzegania odżywiania i właściwie no to jest tyle. Natomiast wracając do tego, o czym ty wspomniałeś, Kuba, czyli do kwestii estetyki, co tak ładnie potem Maciek przeniosłeś na Marilyn Monroe bardzo zgrabnie. Ale wiesz co, tutaj pamiętajmy o tym, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o estetykę i o te kanony piękne, ale jednak sporty sylwetkowe to wciąż jest to słowo sporty. Sport. Że tak samo jak w pewnym momencie przekroczyliśmy ludzie, my to może niekoniecznie, ale ludzie przekroczyli...
My Polacy.
100 metrów poniżej 10 sekund, czy tam kolejne wyniki były śrubowane, to jednak w ten sposób też rozwijała się kulturystyka i na początku właśnie był Steve Reeves takim ideałem. Potem był Larry Scott, się okazało, że można mieć te mięśnie masywniejsze i wciąż dobrze widoczne. Potem kolejny był Sergio Oliva, który jeszcze to wyniósł wyżej. Potem był Schwarzenegger, który jak się okazało, że można zbudować jeszcze większą sylwetkę, a przy okazji jeszcze lepiej wyrzeźbioną. Potem był chwilowy regres, kiedy ci mniejsi zawodnicy jak Frank Zane wygrywali, a potem znowu więksi. Pojawił się Lee Haney, pojawił się potem Dorian Yates, czyli te wyniki, nazywajmy to, były coraz bardziej śrubowane. Wiadomo, to była ta najwyższa półka, ta wierchuszka, to na co powiedzmy patrzył cały ten kulturystyczny świat. Ale no niejako wiadomo, że lokalnie to się też do tego dążyło, prawda, żeby te sylwetki były masywniejsze, żeby były lepiej wyrzeźbione, żeby po prostu były bardziej, no, nazwijmy to ekstremalne.
Ale da się to jeszcze wystopniować? To jest jeszcze osiągalne?
W tym momencie mówi się, że nastąpił taki jednak takie
wypłaszczenie,
że ten top wygląda, powiedzmy, że dość podobnie. Wiadomo, każdy ma trochę inne predyspozycje, inne kształty mięśni i tak dalej. Przez to te sylwetki będą wyglądać inaczej zawsze. Natomiast mówi się, że jednak te sylwetki nie są tak zróżnicowane i właśnie tak,
nie jest łatwo...
tak charakterne, jak były kiedyś.
Okay. Mhm. Czyli że wszystkie się upodobniły, więc z jednej strony znikł jakiś taki indywidualizm, z drugiej strony trudno ocenić, kto ma największy, powiedzmy, że kiedyś była bardziej klarowna sytuacja, kto rzeczywiście jest na przodzie, kto nie, a teraz już tak nie jest.
Wiesz co, ja aż tak mocno nie śledzę aktualnej, wiem mniej więcej tam, kto zajmuje te najwyższe miejsca, natomiast aż tak mocno nie śledzę tej kulturystki ekstremalnej aktualnie, natomiast kiedyś były te sylwetki bardzo zróżnicowane, bo miałeś na przykład, chociażby, jak wspomniał Kuba Franco Colombo, czyli gościa, który miał 1,60 m parę wzrostu, na scenie obok Arnolda, który miał prawie 1,90 m, no patrzysz na tych dwóch gości... Okej, okay, to już od razu widać, że oni się od siebie różnią, nie? Czy byli tacy ludzie jak Luis Ferrigno, który miał 1,95 m wzrostu, był właśnie ten mistrz estetyki Frank Zane. Każdy z tych gości się bardzo mocno od siebie wyróżniał. Tom Platz na przykład, który miał gigantyczne, niesamowicie gigantyczne uda. On był znany z tego...
Ci najdziwniej wyglądają.
Tak, on był znany po prostu z tego, że miał uda jak... Dwa przeciętne. Tak. Że solidne fundamenty miał gość. I miał takie piękną blond czuprynę i do tego twarz trochę w stylu młodego Marlona Brando, tylko z jeszcze bardziej wyrazistą żuchwą. Więc to robiło po prostu wrażenie. Oni byli rzeczywiście niesamowicie charakterystyczni, ci goście. I bardzo wielu z nich robi teraz taką drugą karierę, taką drugą młodość zalicza na mediach społecznościowych, opowiadając o tym, co było w tych złotych czasach, co też w sumie jest fajne, bo to są rzeczywiście czasem kopalnie ciekawych historii, anegdot, a tam się rzeczywiście sporo działo na tych...
Ale czy to teraz się wypłaszczyło dlatego, bo zaczęło się od analogii z tymi 10 sekundami, sekundami w sprincie, że to się tak sprofesjonalizowało i zasadniczo cel jest tak... wyśrubowany już i tak dużo trzeba włożyć, że ci, którzy są na absolutnym topie, no to się różnią właśnie tylko tymi predyspozycjami i możliwościami, i kasą po prostu, możliwościami, w których inwestycji i tego, co mogą osiągnąć.
Wiesz co, wydaje mi się, że jednak, wiesz, no tak jak we wszystkim, ciało ludzkie ma pewne określone granice, prawda?
Dlatego... Ale to są już wyselekcjonowani ci, którzy mają predyspozycje.
Tak. No ale wiesz, no tak samo jak powiedzmy, że wiadomo, że ci najwyżsi ludzie na Ziemi mają zwykle tam dwa metry ileś, prawda? Grają w koszykówkę, prawda? Ci najszybsi to jest powiedzmy między 9, tam 60 parę, 9, 80 parę, prawda? Mają wyniki, mają
i żyją
wyniki.
W Etiopii zazwyczaj, tak?
No nie, sprinterzy to bardziej to USA czy Jamajka.
To maratończycy, tak?
Mhm. Okay. Tak. Więc tutaj jednak widać, że no... W tym topie już jednak jest bardzo ciasno, więc to świadczy o tym, że jednak pewnie te granice gdzieś są, gdzieś się zbliżyli do tych granic rozwoju.
Poza tym, jak będziemy myśleli jednak o takich sytuacjach, to też może być interesujący wątek w przyszłości, na ile tak naprawdę dopuszczalne będą modyfikacje ciała, albo na przykład sytuacje, w których naprawdę ta technologia będzie jakoś aktywniej wkraczać. To trochę jak dyskusja, którą...
To tylko w Pistorius coś takiego?
Którą tak, można byłoby przełożyć na kwestie związane z Pistoriusem, bo być może to spowodowałoby, że rzeczywiście można wyjść na wyższy poziom, no ale jednak to już no jakby powodowałoby, że pewne ograniczenia ludzkiego ciała były przekraczane, no ale na pewno zmieniałoby dyscyplinę w dużej mierze, tak?
Ale to jest, bo chciałem wcześniej powiedzieć, że to się zazębia trochę, rozmawialiśmy dłuższy czas temu o...
Caster Semenya?
Tak, o kobietach w sporcie, czy w zasadzie nie kobietach w sporcie, o transseksualnych osobach w sporcie i o tym, czy sport powinien być jedną taką zunifikowaną po prostu kategorią, gdzie wszyscy biorą udział i czy to chroni kobiety właśnie i osoby z
gorszymi predyspozycjami. To jest ciekawy wątek, że a propos właśnie w kulturystyce, bo rzeczywiście transseksualizm w kulturystyce to już w ogóle... No,
jest jakimś argumentem przeciw, ponieważ jednym z argumentów
kategoria
strony...
kobiet na przykład.
Tak. Jednym z argumentów strony tej, która mówi, żeby stworzyć taki zunifikowany system, jest to, że zasadniczo to są są sztucznie narzucone granice i gdyby z nich zrezygnować, to by się okazało, że to się wszystko układa i być może będzie tak, że będą mężczyźni, ale kobiety tam dogonią już sztafetę i że to się ułoży. Tutaj to jest chyba w ogóle nie tylko ze względu na różnicę po prostu w konstrukcji.
W ogóle, wiesz, moim zdaniem zagadnienie, ale... i nie wiem na ile Michał może rzucić na to światło, no bo jednak kategorie kobiece to jest coś innego niż kategorie męskie, ale wiesz...
Ty startowałeś tylko w męskiej, Michał.
Póki co tak, wiesz, ale
wygrał,
myśli
o tym, żeby zamiast drugiego to pierwsze miejsce sobie wyhaczyć. Natomiast chodzi mi o to, że no, tam się pojawiają przynajmniej takie jakieś informacje poboczne, że często te kobiety mają kurację jednak hormonalne po to, żeby tę masę sobie zwiększyć. No i to też jest ciekawe, tak? No, bo z jednej
bardzo
strony...
ciekawe.
No, w tym znaczeniu, że zobacz,
sobie
znowu,
krzywdę, żeby...
trochę w rozumieniu tego, czym jest właśnie sylwetka fit, tak bym to określił, roboczo, a tym, co już jest sylwetką właśnie trochę taką kulturystyczną, gdzie ona trochę wykracza poza, mam wrażenie, przynajmniej stereotypowe spojrzenie na zdrową kobietę, ładnie wyglądającą kobietę, która ma jakieś określone proporcje. No to już jest jednak...
Ale jest w tym pewien seksizm, zauważ, że mężczyzna o budowie Schwarzeneggera, mówi się, no to jest okaz mężczyzny, nie? Mhm. Kobieta kulturystka mówi się, to jest dziwolą w ogóle. Ale, zatraciła wszelkie kobiece cechy.
Nie, ale znaczy wiesz, Maciek, ale też w tym momencie kto tak mówi? Tak mówi ewentualnie osoba, która naprawdę jest bardzo mało związana z tym sportem. Wiesz, to jest z daleka. I wiesz, to jest czy osoba, która ma bardzo nikłe, bardzo mgliste pojęcie o czymś w tym momencie jest uznawana za arbitra, no niekoniecznie, nie. No, więc wiesz.
Ale wiesz, ale to jest bardziej kwestia wizerunku opinii, czy zdania opinii publicznej. Ja bym się pewnie skłonił ku temu, że rzeczywiście gdyby były badania jakieś, nie wiem, na zasadzie oceń te sylwetki, czy oceń, to jednak większość prawdopodobnie byłaby nacezurowanym tego typu kobiet, tylko próbując w kontrze odpowiedzieć, ja nie wiem, czy to jest szowinizm jakiś, bo równie dobrze można by powiedzieć w drugą stronę, bo ty powiedziałeś, mężczyźni umięśnieni to jest przecież normalne w społeczeństwie, ale
kobiety,
ci powiem, a kobiety umięśnione to jest coś dziwnego, a teraz w drugą stronę. Kobiety kobiece w społeczeństwie są normalne, ale mężczyźni kobiecy już pewnie nie są, wiesz, którzy będą bardziej tacy...
No, ale to jest stereotypizacja,
no,
że
ale
bo ja to powiedziałem w kontekście tym, że również w tym się pewien seksizm przejawia. Że powinno być tak, że kobieta umięśniona, no to spoko, że się, prawda, wykonała tą pracę.
A mężczyzna z metroseksualny, zniewieściały, wygolony i milutki też jest spoko. Natomiast też trochę próbując jeszcze w kontrze do tego, co ty powiedziałeś wcześniej, a propos tych aspektów jeszcze depresyjnych, które jakby sprostował twardym, jasnym odcięciem Michał, tylko chciałem powiedzieć, że to też jakoś tam próbując pójść w twoją bronią, której mi tam zarzuciłeś na samym początku, mówiąc o tym, że z tymi koksiarzami, no przecież mogą być koksiarze, niech sobie żyją, ale są też inni ludzie. I tak samo na Instagramie, przecież kto komu zabrania, no jak chce oglądać ładne sylwetki, to super moim zdaniem, a jak chcesz na przykład oglądać inne, to równie dobrze, depresję mogą cię wprowadzić też kotki, mogą cię w depresję wprowadzić ci ludzie właśnie na tych Hawajach,
no nie,
i tak
no,
dalej.
Kuba, nie,
to równie
nie,
może być siłę motywacyjną, tak jak Mike mówi, ale jak i też taką, która, to wszystko zależy od twojego konstruktu psychicznego, to równie dobrze musiałby się odciąć od mediów społecznościowych, od wszystkich innych rzeczy, nie?
Ale, bo
musisz
problemem...
ulicą, zobaczyć ładnego faceta i powiedzieć, o kur...
Ale tak, Kuba, trochę tak jest, bo odeszliśmy od tego tematu, więc ja nie chciałem tego już drążyć. Ale problemem moim zdaniem największym z Instagramem w większym stopniu niż z Facebookiem, chociaż już przy Facebooku mi się to rzucało w oczy, jest tworzenie iluzji, że standardem życia, prozą życia jest to, że jest wszystko dobrze, że jesteś gdzieś, że coś robisz, że jesteś ze znajomymi, że jest weekend, więc masz jakieś fajne momenty, że ludzie powinni dla swojego zdrowia psychicznego tolerować to i przyjmować to, że jest źle, jest częścią życia i że to nie jest jakby w
no
ogóle problem.
To jest Rotten Com, nie? Właśnie tam możesz zobaczyć, jak jest
no nie,
źle.
No Kuba, to...
Ty wiesz, jest, ale... Najlepiej mieć taki drugi Instagram na zasadzie, że właśnie mordy, tam wiesz,
nie,
gwałty.
Ale wydaje mi się, że jako, że to wszystko się radykalizuje, przyjdzie moment, gdzie po pierwsze ludzie się znudzą w ogóle mediami społecznościowymi, że znudzą się życiem innych ludzi i spierze się ta sztuczność z tego, albo dojdzie to do tego momentu, że będzie... Już mam wrażenie, jak ja oglądam te streamy Instagramowe niektóre, to wygląda tak, jakbyś oglądał stronę agencji modelek.
Spoko, to jest, ale chodzi o to, że zawsze możesz to wyłączyć. Ja do tego, do tego podchodzę trochę na takiej
ale
zasadzie.
Są ludzie, którzy nie mogą tego wyłączyć.
Dlaczego?
Bo ich presja społeczna im to uniemożliwia, bo są młodzi na przykład ziomek. I chcą, wiesz, przynależeć. Dopiero uczą się, nie? Ty jesteś, jak sam mówisz, gościem, starym, to ja mam koniem,
wrażenie,
który...
To ja mam wrażenie, że wiesz, ty właśnie trochę już tutaj to mi pachnie jakąś takim autorytetyzmem, bo czy jakimś takim, wiesz, trochę totalitaryzmem, bo równie dobrze można by powiedzieć, no przecież trzeba pozamykać wszystkie fast foody, no bo ci biedni ludzie nie mogą się oprzeć temu, że tam jest zapach tego...
Ja uważam, że totalitaryzmem, policją myśli i pewnym jakby kształtowaniem myśli i mózgów są te wszystkie media społecznościowe, zwłaszcza w tej formie zdjęciowej najbardziej, gdzie masz po prostu stream tego, co ludzie robią, jak ci swoje życie przedstawiają. Kuba, to, że ty tego nie dostrzegasz, to tylko świadczy o tym, że jesteś zdrowy.
Znaczy,
po prostu,
no, wiesz, ja tylko powiedziałbym, tylko chodzi mi o to, że pewnych rzeczy się nie odwróci. Wydaje mi się, że to jest trochę naiwne spojrzenie, Maciej, bo równie dobrze można powiedzieć, sytuacji, że internet sam w sobie przekształtuje cię.
Sprowadzając to do najprostszych przykładów. Nigdy nie miałeś takiej sytuacji, że wiedziałeś, że u kogoś z twojej rodziny albo twojego znajomego wiesz, że ma jakiś problem, jakiś syf w życiu, nie? Mhm. I oglądałeś jego Facebooka albo Instagrama i zasadniczo nie znajdowałeś tam krztyny z tego, i ja nie mówię, że on ma, wiesz, rzucać pierwsza seria chemii się nie udała, czy coś. Ale...
Taki portal społecznościowy był zajebisty, wiesz, na zasadzie ale kurczę, miałem zatwardzenie.
Nie prowadzić tego równoległego życia, że tam jest pięknie, Warszawa w słońcu, że pozdro, mimo tego, że cały dzień zajęty, to znalazłem chwilę na pitę tam, że gdzieś, nie? Jakby to jest
no, ale
dla
masz
mnie,
przecież pato streamy, no masz jak chcesz, nie?
Dlatego pato streamy dla mnie są bardziej czymś naturalnym niż Instagram czy Facebook.
Ale też tak życie nie wygląda, przecież wiemy o tym.
No nie, niektórych są pojedyncze. Właśnie dlatego, że tak nie wygląda, to ludzie to oglądają, bo chcą, wiesz, ekstremalnych
wrażeń.
Dlatego
moim zdaniem, wiesz, to co Michał powiedział dość tak twardo... Wiadomo, że to nie jest spojrzenie, które uwzględnia wszystkie odcienie, no ale to jakby nie da się tak, nie? Uważam, że rzeczywiście no, tak. Racjonalnie jest patrzenie na jedno, drugie albo decydowanie o tym, czy jesteś w stanie się włączyć. A to, że ludzie często są nieodporni i młodzi ludzie mają z tym, to jest już w ogóle temat na bardzo szeroką i dyskusję, nie?
Wiesz, to jest to, że jednak jeżeli jesteś na jakimś medium, to w tym momencie decydujesz się na określoną zasadę dekorum, że jednak w pewnej estetyce się poruszasz i musisz być świadomy tego, że ta estetyka jednak jest pewnym filtrem, który tę rzeczywistość zmienia. To jest tak samo, jak oglądasz film i wiesz, wiadomo, że film jest jeszcze bardziej nienaprawdę niż media społecznościowe, ale jednak godzisz się na to, że do pewnego stopnia ten
oglądasz wybrane sceny z czyjegoś życia.
Chyba, że film dokumentalny to jest.
No, ale też oglądasz wybrane.
Ale to jest trochę, tylko powiem ci jeszcze, przepraszam, zanim ten, że powiem ci jedną rzecz. Równie dobrze, jak wchodzisz na LinkedIn, to też mówiąc brzydko cię... Czemu? Że oni wszyscy mają sukcesy, zawodowe. No to nie mogliby napisać, że straciłem robotę, kontrakt mi ten, zbankrutowałem. No dobra, no, byłoby przynajmniej rzeczywiste, nie?
Ale LinkedIn jest dużo bardziej, zwłaszcza w Polsce, gdzie nie jest tak popularny, jest bardziej narzędziem, powiedzmy. Jakimś miejscem, gdzie, wiesz, komunikujesz, jakąś taką swoją po prostu... Ale widzisz, jeżeli cię to denerwuje, to znaczy, że coś w tym jest, nie?
Bo ja
to,
się
to...
śmieję, nie? Że ja tylko podałem to jako kolejny przykład. Wydaje mi się, że no...
Są ludzie, którzy są takimi instagramerami linkedinowymi, nie? Ja mam paru takich na LinkedInie, którzy, wiesz, po prostu właśnie, że robią to samo, tylko że kolejny świetny dzień szkoleń. Dziękujemy wam tam. Team, najlepszy team na świecie, nie? Krew, pot i łzy, ale jesteśmy już
nowy
tam,
klient.
Wiesz, w hotelu. Ale to centralnie tak to wygląda, nie? I znam ludzi, których wspólnie znam, którzy tak robią.
Wiecie, co byłoby fajnym takim disruption?
Ale wiecie, że niektórzy ludzie tak rzeczywiście mają takie podejście.
Tak.
Niektórzy ludzie są takimi pieprzonymi fontannami, gejzerami, entuzjazmu i chcą zarażać tym innym.
Jeżeli oni mają to szczere i autentyczne, to ja im życzę jak najgorzej, bo zazdroszczę im tego, że tak mają, nie? Że,
tak,
że
to jest... po polsku jest.
Tak, tak, tak.
Polska
tak,
zawiść.
To absolutnie dla nich super, dla mnie, ode mnie kij na
gardzisz, drogę, gardzisz.
Oczywiście, wiesz, nic tak nie buduje, że tak powiem, nas samych, jak porażki innych, których nam oszczędzono, tak, że zacytuję też z Welbecka, ale to jest niestety prawda, stety, niestety.
Z tematów, które wypisał Kuba, jest temat jeszcze, który mnie interesuje, gawędziarze wśród kulturystów, bo bym chciał, żebyście rozwinęli...
No to raczej Mike.
Okay.
Znaczy wiesz, to jest poniekąd coś, co już troszeczkę o czym napomknąłem, czyli to, że rzeczywiście, że bardzo wielu tych gości to... przeczy temu wizerunkowi tego małobównego osiłka i są niesamowitymi mistrzami właśnie opowiadania o tym, co było, o tym, co się dzieje teraz. Właśnie Tom Platz, czyli ten koleś od tych ud, jest takim przykładem tego. On jeździ właśnie głównie po Europie i właśnie opowiada trochę o starych czasach, trochę o nowych czasach, trochę o tym, jak pracował w korporacji, bo przez kilkanaście lat swojego życia odszedł od kulturystki i pracował w korporacji jako rekruter. Więc rzeczywiście dużo różnych tych ścieżek życiowych miał. Takim fajnym przykładem jest też oczywiście Dorian Yates, który chociaż był u Joe Rogana się bardzo, bardzo, bardzo ciekawie wypowiadał i ogólnie rzecz biorąc. Właśnie to jest niesamowite, jak wiele do powiedzenia mają ludzie, o których właśnie też znowu przez wiele lat krążyły takie stereotypiczne, mityczne poglądy, że goście potrafią rozmawiać ewentualnie o tym, co robili ostatnio na siłowni, prawda? Więc wiesz, to jest też fajne właśnie o tyle, że raz, oni przeczą oczywiście jakimś tam mitom, jakimś stereotypom. Dwa, oni na nowo poniekąd kształtują w ogóle obraz sportowca sportów siłowych. Mimo, że czasem już tam pokończyli karierę i tak dalej, no ale są dla takich gości młodszych jakimś tam wzorcem, jak właśnie prowadzić takie bardziej zrównoważone, takie bardziej pełne życie, prawda, że jednak wciąż mają coś do powiedzenia. Takim fajnym przykładem jest właśnie Frank Zane i Sadiq. Ostatnio się tam właśnie często dość coś razem nagrywają. Frank Zane ma 75 lat, Sadiq ma poniżej 70, jak się fajnie razem dogadują. Polecam wam, zobaczcie sobie to, jaka chemia jest między gośćmi, których dzielą no praktycznie dwa pokolenia, czyli teoretycznie zupełnie inny świat, zupełnie inne czasy, w których dorastali, a mają wspólną pasję i ta pasja genialnie ich razem spaja, więc to jest też niesamowite.
Ja myślę, że to jest też podobny przypadek jak na przykład reprezentanci sportów walki, którzy zazwyczaj są postrzegani jako właśnie ludzie pozbawieni jakichkolwiek walorów intelektualnych, a się okazuje, że jakby szereg ich zainteresowań, umiejętności może rozbroić niejedną osobę. Nawet już ten najbardziej, że tak powiem, znany przykład podcastowy, czyli Joe Rogan, no on też jest taką osobą, która, no wiesz, on wygląda, jakbyś go spotkał na ulicy, jako taki trochę jednak osiłkowaty koleś, który, no co on może sobą reprezentować, a jednak spektrum różnych zagadnień i zainteresowań jego jest ogromne, nie? I mam wrażenie, że to jest ciekawe, co mówiłeś, że dzisiaj też niekiedy w niektórych obszarach można było pomyśleć, że ta komunikacja tych ludzi, którzy z kolei opowiadają czy działają w tym obszarze i pokazują ćwiczenia i o tym, jak budować sobie sylwetkę, fajnie było, gdyby na przykład była zdywersyfikowana i gdyby na przykład taki kanał na przykład czy nie stanowił tylko opowieść o diecie czy o tym, jak ja ćwiczę, ale opowieść też na przykład o tym, kim jestem i jak funkcjonuję i na przykład inspiracyjne, nie? Rzeczy, które związane, nie wiem, z książką, z muzyką, z kulturą, z szeregiem różnych rzeczy. To byłoby ciekawe, tak? Bo wtedy poznajesz cały pryzmat i to też trochę zmienia właśnie wizerunek spojrzenie na całą postać. Nie?
Ale to już się dzieje, wiesz, i rzeczywiście goście, którzy już siedzą troszeczkę w tym, to mają takie podejście i to naprawdę fajnie potrafi współgrać ze sobą, że właśnie z jednej strony mówią o tym, co ich jakoś tam motywuje, jakoś tam popycha ich do działania właśnie, czy dzielą się jakimiś swoimi przemyśleniami, nie wiem, nawet właśnie z filmu czy z książki, który tam ostatnio ich uwagę przyjął. No, ostatnio dość popularnym tematem oczywiście jest Game Changers, prawda? Każdy mówi o Game Changers i rzeczywiście to się też stało popularne.
To jest
taki film na Netflixie o sportowcach Vega właśnie.
No, ty już masz zablokowane ze względu na swoje poglądy, więc jesteś w bańce, w takiej, wiesz, filtrze, że nie dojdzie do ciebie ta treść. No to jest między sponsorowane przez, znaczy sponsorowane, no, w jakimś stopniu inspirowane przez Gatesa?
Okej. Okay.
Chyba tak.
Wydaje mi się, że z Gatesa na pewno tam jest Schwarzenegger, na pewno jest ten kulturysta jako przykład, z którego się śmiał Rogan, ten taki wege kulturysta.
No właśnie, to ja tylko kojarzę to z tego, nie, że mówił, że to niemożliwe, żeby dobić to na samych, kurde, kiełkach. To jasne, że to nie są tylko kiełki, ale że jednak
No, podjada sobie gdzieś tam.
Nie, ja nie pamiętam dokładnie, więc nie chcę przekręcać, tylko że od pewnego momentu mógł już sobie pozwolić na to, żeby rzeczywiście jakoś ograniczyć to mięso, ale na pewno fundamenty pod to podłożył na normalnej takiej diecie, jak mówię, to co mi się wydaje, że pamiętam z czegoś, co słyszałem pewnie z 2 lata temu.
Wiesz, z drugiej strony teraz jest trend na te różnego rodzaju protokoły żywieniowe, sposoby odżywiania się, które mają być niejako odzwierciedleniem naszej ewolucji, odzwierciedleniem naszej natury.
Paleo dieta, tak?
Chociażby paleo.
Dobra, dieta paleo właśnie polega na tym, że to w ogóle jest tak, że jak znajdują ciała czy szczątki istot tych homoidów, tak, ówczesnych, które żywiły się tak jak powinniśmy się, powiedzmy, żywić my, gdybyśmy chcieli wrócić do życia plemiennego, no to oni mieli nasze problemy zdrowotne, raki i wszystko zaczęło się w momencie, gdyśmy osiedli, zaczęli uprawiać zboża, nie? Bo to jest tak naprawdę najbardziej niezdrowe, z drugiej strony jest tak kaloryczne i daje taką stabilność, że żeśmy się rozwinęli, że oni mieli zdrowe zęby, że wcale nie byli niscy, że później umierali niż przez setki lat późniejsze, kiedy żeśmy osiedli, więc to jest inna sprawa, ale to nie jest dieta wege, nie? Absolutnie. To jest dieta na mięsie i ziarnach oparta głównie. No
bo... Znaczy zależy też od regionu w ogóle, bo to też było jakieś tam zróżnicowane. Natomiast jedno, co było pewne, pamiętacie, to było takie popularne twierdzenie kiedyś, że trzeba jeść co 3 godziny, bo to jest najzdrowszy sposób. Mniejsze posiłki to 3 godziny. Prawda jest taka, że przez większość istnienia cywilizacji człowiek jadł zwykle raz dziennie w ogóle, ponieważ no, było tak, że to co upolował, złapał, nazbierał, zjadał.
Jak zwierzę.
To ja słyszałem taką wersję, ale słyszałem też wersję, że jadł bez przerwy, nie? Że
zasadniczo... Tylko w tych bogatych rejonach.
Nie, no, ale kiedy coś upolował, no to miał posiłek, który mu zapewniał kalorie na później 2 dni tego, że nie miał, powiedzmy, problemu, ale ciągle coś skubał, jakieś jagódki, coś miał... No, ale no ty...
Miał takie przegryzki,
granola, bary, ale no zasadniczo życie człowieka w tych wspólnotach zbieraczo-myśliwskich polegało na tym, że idealnie starał się balansować koszt energii, który mu zabierze pozyskanie pożywienia.
No tak jak na przykład drapieżniki,
pożywienia,
które tak robią, bardzo oszczędzają
do pożywienia, które może zdobyć, więc to nie było tak, że codziennie polował na małpy czy na cokolwiek innego, tylko korzystał z najbliższego pożywienia, które miał. Jak miał możliwość zjeść coś lepszego, to się wysilił i skorzystał, ale zasadniczo żarł po prostu rzeczy, które korzonki, jagódki, owoce i tym podobne, no jakieś właśnie bulwy i tym podobne. I zasadniczo po prostu powoli się przemieszczał, więc to nie była w ogóle dieta taka, że zbierał, po czym zbierał się z przyjaciółmi, to pora lunchu, to zjedzmy te jagódki. Tylko siedział w pieprzu bez przerwy, więc to odtworzenie tego dzisiaj wymagałoby tego, żebyś po prostu siedział przy biurku i ciągle coś pogryzał, później szedł zjeść coś większego, a później nie jadł przez cały dzień.
Ja powiem inaczej. Znaczy, wydaje mi się, że faktycznie z punktu widzenia, czy z perspektywy historycznej, bardzo trudno się odnosić i próbować przenosić tego typu zwyczaje żywieniowe do zwykłej karty współczesnego człowieka. Natomiast druga sprawa jest następująca. Bez jakiegoś takiego całego takiego sztafażu związanego z jakimś ideologizowaniem tej diety pozbawionej mięsa, ale na pewno jest tak, że przynajmniej patrzę na to przez pryzmat własnej osoby, że jednak istniał taki dyskurs, który mówił o tym, że bez mięsa nie dasz rady. Bez mięsa, po pierwsze, nie będziesz zdrowy. Bez mięsa, po drugie, nie możesz uprawiać sportu. I tak dalej, i tak dalej. I jednak mam wrażenie, że te ostatnie lata trochę to odczarowują. Tak? To znaczy pokazują, że jednak żyliśmy, czy część ludzi żyła w takim, no jakby nie było, pewnym micie.
Wiesz,
bo ja pamiętam, że nawet patrząc na moją rodzinę, na to, jak to się mówi, no przecież to musisz, bo to przecież, no bez tego, no co ty zrobisz, no wypadną ci włosy, zęby i generalnie no, co najwyżej przejdziesz do przystanku, ale później już tam upadniesz.
Ale Kuba, to też wynika z tego, że mięso jednak zawsze było takim trochę symbolem dobrobytu.
Oczywiście.
Prawda? Że w momencie, kiedy było mięso, szczególnie to lepsze mięso, już nie mówię o czasach, powiedzmy, jakaś komuna, coś, no bo to wiadomo, że chodziło o to, żeby to była prawdziwa wędlina, nie mielonka, powiedzmy, i tego typu to były przykłady.
Brało się to, co było, to nie...
Ale ogólnie zawsze jednak mięso się kojarzyło z czymś, powiedzmy, takim trudniejszym trochę do wyhodowania, do wyprodukowania, więc przez to w jakiś sposób było trochę wyżej w tej hierarchii. Tak. Natomiast sądzę, że też problem tutaj nie polega stricte na rodzaju tego pożywienia, tylko tym, w jaki sposób to pożywienie jest produkowane, prawda? Ta masowość sprawia, że jednak raz, sporo wartości odżywczych z tego żarcia wychodzi. Dwa, pojawiają się pewne związki, które nie sprzyjają naszemu zdrowiu, więc ta przemysłowość bardziej tutaj, moim zdaniem, ma coś do powiedzenia.
No, ale też jeszcze zabawne, że ja miałem taką swoją czasami dyskusję z moją babcią, która też jest oczywiście orędowniczką jedzenia mięsa i dla niej to było szokujące, że na przykład ja z moim bratem nie jemy tego mięsa, ale ja tak kiedyś zadałem pytanie babciu, ale tak naprawdę to powiedz mi, jak ty często jadłaś mięso na wsi? No i oni, to było święto, tak? To było święto, tak, raz tam, nie wiem, nie chcę
dlatego
skłamać,
się z tego nie rezygnowało.
I też przypominałem sobie te historie opisywane chociażby przez Myśliwskiego w jego książkach, Winokręgu i tak dalej, gdzie on opisuje te historie związane właśnie z tym celebrowaniem jedzenia mięsa, ale też celebrowaniem przed jedzenia chleba, tak? Bo my też dzisiaj mamy takie wyobrażenie, że to po prostu pieczywo wszelkiego rodzaju. Oni piekli ten chleb, zanosili gdzieś tam do stodoły i kładli gdzieś tam przy dachu. I on leżał, ogromny bochen, czasem już był tak czerstwy i to było święto, żeby po prostu trochę go kawałek zjeść. Więc my też jesteśmy w takim wychowani, w takim jednak dzisiaj już przeświadczeniu, że to przecież wszystko jest i leży wokół nas. Ale
wiesz, to niewątpliwie to, jak mięso jest pozyskiwane, jaki jest koszt w ogóle naturalny, ekologiczny jego produkcji, jest absolutnie przegięty w taką stronę, że to jest chore wręcz. I ludzie by spokojnie mogli jeść, nie wiem, 1/3 tego mięsa, które jedzą, bo w ogóle nie było żadnego problemu. Ale problem polega na tym, że ta dyskusja, która się odbywa, nie jest na tej zasadzie, tylko raczej jest na zasadzie, że właśnie w ogóle krowy są gwałcone i powinniśmy się po prostu tego wyrzec z dnia na dzień. Bo to jest to, o czym mówisz, że ludzie kiedyś zachowywali, w ogóle my rozmawiamy o rzeczach, które są luksusem na dobre czasy. Ty mówisz o tym, że kiedyś ludzie przecież nie mieli takich dylematów, że tam czy z cieciorki czy burger wołowy, tylko musimy sobie zdać sprawę, że my żyjemy, nie wiem, w Polsce to powiedzmy od 10 lat, a na zachodzie też od relatywnie niedawno, nie wiem, 20, 30 może, gdzie masz wszystko dostępne cały czas, że to, co jesz, nie jest w ogóle kwestią nawet nie tego, że wyborczo musisz zdobyć to albo wystać w kolejce, tylko po prostu, że są ograniczona dostępność produktów w ograniczonym czasie. To jest tak jak, nie wiem, jest taki norweski kanał, że wydaje się, ludzie w Norwegii, to jest bogaty kraj, ludzie tam po prostu żyją na bogato. Jest taki gościu, który ma kanał o Norwegii na YouTubie i pokazuje różne takie właśnie zakulisowe sprawy norweskiego życia. Między innymi typowy supermarket norweski, Biedronkę taką po prostu norweską, w której, stary, jakbyś tam poszedł, ja jakbym się wyemigrował do Norwegii, żeby żyć tam na socjalu i po prostu opływać w bogactwa norweskiej ropy i ich bogatego państwa, dobrobytu, i poszedłem do tego sklepu, to bym się stamtąd wyprowadził, nie? Ponieważ masz tam, poza tym, że masz tam łososia dobrego, to nie ma tam nic praktycznie. Jest jeden rodzaj mleka, jeden rodzaj jogurtu. Z owoców są jabłka i banany. Po prostu tam jest, to jest miejsce, gdzie nie ma praktycznie, nic nie wyrośnie, a import jest tak drogi, że w zasadzie ludzie też jest to luksusowe. Więc zdajesz sobie sprawę z tego, że my, żyjąc w miejscu, które jest w miarę żyzne i gdzie jest blisko, wiesz, od portów i tym podobnych, może masz to, że właśnie to ja dzisiaj zjem awokado, cieciorkę, banana, winogrona, tak, czy pomelo. Masz dostęp do wszystkiego, a gdzieniegdzie wcale nie w miejscach, które są, wiesz, ubogie i, nie wiem, kuchnia japońska, która jest, wiesz, bardzo dobrze postrzegana. W ogóle cała kuchnia popularna wywodzi się raczej z bidy, nie wiem, pizza. Pasty, pizza, tak, oczywiście. Wywodzi się z tego, że się po prostu jadło
sushi,
tak. tak. I sushi między nie... Chociaż sushi akurat to było tam coś bardziej takiego barowego.
Nie, ale prawda jest taka, że owoce, nazwijmy to, morza, biedni rybacy, to było dla nich najbardziej dostępne jedzenie.
Homary przez długi czas, do połowy chyba XX wieku, to było jedzenie, które podawało się więźniom. Że jedzenie więzienne to były homary, ponieważ nikt czegoś takiego nie jadł, nie? Że w jakimś Alcatraz czy gdzieś.
Ja czekam, aż się upowszechni się wreszcie dieta składająca.
Robacza.
Tak. Uważam, że to jest przyszłość.
Kiedyś ta przekora ci doprowadzi do tego, że będziesz żarł tylko te robaki i będziesz się miał spyszna, a ja nie będę zadowolony. Nie wiem.
No kto wie, wiesz, słuchaj, tak zmieniają się nasze sposób postrzegania, mentalność, że wiesz, tak jak mówisz, wiele lat temu podałeś przykład tych homarów. No to jest jeden z przykładów, no, że jakby zmienia się kompletnie percepcja. I tak jak rozmawialiśmy, trochę zrobiliśmy oczywiście daleki odrzut od tego głównego tematu, ale co je łączy? To dla mnie łączy mnie to zawsze ta fascynacja tego naddatku cywilizacji czy kultury versus ta natura, tak? No bo nawet jeżeli mówimy o sylwetkach i mówimy o pięknym ciele, to dla mnie jest niesamowite, że no, w cudzysłowie, ktoś to kiedyś wymyślił, tak, że jakby to jest ta proporcja piękna i to jest ten piękny, umięśniony mężczyzna i oczywiście, tak jak Michał mówił, były pewne gradacje, są pewne kategorie, ale zasadniczo to się aż tak strasznie nie zmieniło, tak, patrząc na te czasy. To nie jest tak, że nagle absolutnie zupełnie innym kierunku poszliśmy. I to jest niesamowite, tak, i to jest jakby bardzo dla mnie ciekawe, że ten kanon piękna, mimo że ta kultura się indywidualizuje, on jednak ma pewien uniwersalny charakter, tak? I ten charakter, moim zdaniem, ma charakter cywilizacyjny, tak? To tak jak mówiliśmy o diecie, o ludziach, powiedzmy, pierwotnych, no to tam nikt się nie zastanawiał nad żadną sylwetką, tak? Tam były jakby pierwsze...
Nie miał czasu.
Tak, nie miał czasu, ale tam trochę innymi kryteriami się to rządziło. A później zostało naddane coś takiego jak właśnie estetyka, piękno i ta estetyka została komuś podana i wszczepiona nam, tak?
Bo to jest czysta kultura, nie ma natury w tym...
Ale tak. Wiesz, to też wynika z tego, że masz zabezpieczony ten element naturowy, ponieważ ta cywilizacja, o której ty mówisz, w bardzo korzystnych dla człowieka warunkach się zrodziła, bo starożytna Grecja, starożytny Rzym, czyli tam, gdzie relatywnie było dość łatwo przetrwać, gdzie był dobry, przyjazny człowiekowi klimat, więc no tak naprawdę...
Nie głodowano, więc można było się tak zastanawiać nad olimpiadami i zapasami.
Tak samo kulturystyka, zwróćcie uwagę. Te nowożytne początki, czyli powiedzmy no, ten przełom XVIII-XIX wieku, czyli relatywnie spokojne czasy jeszcze, trochę dekadentyzmu się wkradło, ale jednak no wiadomo, że nie było tak. Potem no ten okres pierwszej wojny, drugiej wojny światowej, no nikt o tym nie myślał, prawda, bo raczej myślano o tym, żeby po prostu przeżyć i żeby ewentualnie wygrać tę wojnę, no a potem rozwój dopiero w momencie, kiedy też wylizała rany ludzkość po tych perturbacjach wojennych, czego na dobrym dowodem jest też, dobrym przykładem jest też to, że w Polsce kulturystyka zaczęła się tak naprawdę konstytuować dopiero mniej więcej w latach 70. XX wieku, troszkę później niż to było.
Kiedy już sytuacja się na tyle ustabilizowała, że ludzie wiedzieli, że nie umrą z głodu.
Tak, no tu oczywiście były też kwestie polityczne, no bo wiadomo, no ten zgniłe Stany Zjednoczone i tak dalej, stalinizm, wiadomo. Natomiast jednak no, to nastąpiło później, że w momencie, kiedy człowiek jednak czuje, że ma zapewniony ten byt, zapewniony ten element naturowy, może trochę bardziej myśleć o kulturze, wydaje mi się.
Ciekawe jestem też, jak powiedziałeś o tym, to zastanawiam się, czy ktoś to badał, albo czy były o tym jakieś publikacje dotyczące właśnie uprawiania tego typu sportu w sytuacjach, które właśnie trochę pozbawiają człowieka dostępu do tych najbardziej prymarnych potrzeb. No, teraz tak jak mówi się czasem, że nie wiem, więźniowie...
No, ale oni mają zapewnione właśnie...
Ale ja nie mówię o więźniach takich, powiedzmy, o których mówimy dzisiaj, tak? Tylko mówię o więźniach na przykład obozów jenieckich albo obozów na przykład...
Koncentracyjnych?
No koncentracyjnych to za dużo powiedziałem, chociaż przecież też masz przykłady chociażby tego, że pojawiały się historie, jak ta słynna Teddy'ego o tych pojedynkach bokserskich, gdzieś
no
tam były różne...
No to wiesz, ale... to było groteskowe.
Okej, no rozumiem, tylko że mówię, w jakichś odosobnieniu, w sytuacjach na przykład, kiedy jest kraj okupowany, gdzie nie masz na przykład drużyny, często ludzie na przykład, i to jest dla mnie wyjątkowo, może mogą być interesujące historie, gdzie ktoś kultywował mimo wszystko swoją pasję, tak? Mimo tych ograniczeń, tak?
Znaczy wiesz, w przypadku jednak pasji takiej jak kulturystyka jest jednak o tyle to trudniejsze, że potrzebny ci jest do miska. Budowania sylwetki, potrzebna ci jest miska, potrzebny ci jest ten surplus, ten naddatek kaloryczny, który bardzo trudno jest uzyskać. Choć z drugiej strony też, czytając właśnie wspomnienia tych kulturystów z lat 70., 80., w czasach, jak było mięcho na kartki, jakie oni właśnie robili cuda.
No właśnie, bo teraz wszyscy zrobią tego indyka z ryżem, to co oni wtedy jedli?
Wiesz co, no wątróbka chyba z tego, co wiem, była taka dość popularna. Biały ser, bo to no można tak, było chyba tak, dość tak, łatwo tak, dostać, tak, więc tak. Biały
mleko
ser,
można było, więc można to było samemu
mleko,
robić.
Mleko, ziemniaki tak, no. Oczywiście, wiadomo, więc raczej ta dieta była taka no, dość monotonna, na pewno nie były to pudełkowe rarytasy, jak teraz steaki i te sprawy, tylko raczej właśnie jakaś wątróbka.
Czy to jest rzecz, która cię najbardziej męczy? Kwestie żywieniowe? Zawsze mówiłeś, że nie masz problemu, że sobie robisz różne rzeczy jakby i się nie nudzisz, ale najwięcej ludzi na to narzeka, że są ludzie, którzy mają w dupie zasadniczo to, co jedzą, nie? Że to nie musi być smaczne, że to jest pasza po prostu, a ludzie, którzy tak nie mają, często mają problemy z tym. Nie?
Wiesz co, ja jestem control freakiem też i rzeczywiście jak czuję, że mam nad czymś kontrolę, to jest mi troszkę lepiej w życiu. I teraz mam wyliczoną michę mniej więcej z dokładnością do 10 kilokalorii dziennie, mniej więcej wiem, ile jem, mam to wszystko po prostu zliczone na aplikacji, mam zresztą wiesz doskonale, mam wagę kuchenną w pracy, mam wagę kuchenną w domu, mam wagę kuchenną u mamy, która jest moim najczęstszym po mnie żywicielem, więc w tym momencie tak naprawdę mam to wszystko uporządkowane.
A twoja mama jak gotuje dla ciebie, to też je to, co dla ciebie robi, czy
no
tylko
tak,
dla ciebie robi,
tak? Wiesz, to też to nie są to jakieś, wiesz,
nie, no ja tak, jasne, rozumiem, że nie robić jakiegoś tam ultra gejna 5000 to razem z tobą, tylko coś normalnego, no tak, no ale to wiesz, jednak wymaga to pewnych kompromisów pewnie.
Wiesz co, może kompromisów, a może tak naprawdę z drugiej strony właśnie też tego, że to są raczej takie mniej przetworzone i takie, może nie użyję słowa zdrowsze, no bo dla każdego co innego to może oznaczać, ale powiedzmy bardziej takie jakieś uporządkowane posiłki, mniej przetworzone właśnie przede wszystkim, no i wiesz, no jak masz właśnie jakieś, nie wiem, indyka z warzywami na przykład i do tego jakieś, nie wiem, ziemniaki czy ryż, no to jest normalny posiłek obiadowy tak naprawdę. Chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć mniej więcej, ile tego jesz, bo jest ci tyle potrzebne. No człowiek jest jednak pomijając albo odkładając na bok na chwilę ten cały dorobek kulturowy, człowiek jest jednak biomechanizmem, prawda? I potrzebuje określoną ilość paliwa, określoną ilość budulca, określoną ilość tych wszystkich regulatorów, czyli witamin, minerałów i tak dalej, żeby dobrze funkcjonować. Więc tak naprawdę o to w tym głównie chodzi.
Czytam teraz tego Dukaja nowego po piśmie i jedną z takich kwestii, z którą on się rozprawia, mówiąc o tym, że w zasadzie my jesteśmy już tymi koncepcjami z science fiction, że umysł oddziela się od ciała. Że dzieli to nas tak naprawdę tylko i wyłącznie fizycznie, ale pewna mentalne pewne dzieło się już rozegrało i że jest taki pokutujący stereotyp, że człowiek tak naprawdę to jest po prostu zwierzęciem. Tylko troszeczkę tam sobie wzbudował wieżowców i że do tego, żebyśmy my byli istotami jak z science fiction, że rzeczywiście uwalniamy się i żyjemy jako mózgi w ciepłej wodzie, to nas bardzo wiele dzieli, bo tak naprawdę jest cienka linia między tym, że wrócimy po prostu do naszego pierwotnego stanu. I jednym właśnie z argumentów, który jest przeciwko temu wyciągany, jest to, że żyjemy w pierwszy raz w historii, gdzie więcej ludzi ma problem z tym, że za dużo konsumuje, niż ludzi, którzy jedzą za mało, że są niedożywieni, że ich życie jest obciążone tym, że mają zbyt mało pokarmu, a że sami doprowadzamy się do sytuacji, w której spożywamy go za dużo i że oddzielamy w pewien sposób ten swój umysł wtedy od ciała, bo umysł zdobył taką kontrolę nad ciałem, że może je ukształtować w sposób taki, że sam się w nim zamęczy tak naprawdę.
To prawda, z drugiej strony jednak umysł wciąż nie może istnieć bez ciała.
Ale to jest ta granica, to jest ta ostatnia granica.
To jest transhumanizm, to jest to, o czym bardzo wielu też filozofów, futurystów też od kilkudziesięciu już lat tak naprawdę rozważa, bo to są rozważania pewnie jeszcze z połowy ubiegłego wieku, jeżeli nie wcześniej nawet.
I jednym z argumentów, który wyciąga, jest też kulturystyka tak naprawdę, że to jest pewien triumf umysłu nad ciałem, systematyczności, dyscypliny i planu umysłu nad ciałem.
No sport generalnie sam w sobie.
Sport sam w sobie.
No tak, ale sport ma wiele jakby, wiesz, definicja jest bardzo pojemna. Dla mnie sport jest jednak rywalizacją głównie.
No ale to jest jednak przekraczanie pewnych granic, które narzuca ci
no fizyczność. No tak, ale my teraz, Kuba, moglibyśmy zagrać w piłkę i dalej byłby to sport. Nie? Mimo tego, że nie jesteśmy zawodowymi piłkarzami.
To byłoby rozrywka jakaś. To sport, do sportu to jeszcze daleko byłoby.
No nie, no, ale byłaby to rywalizacja, ponieważ
ja wiem, że Maciek mówi, sport to jest...
No nie, no Kuba, to wiesz... Ty myślisz o tym bardzo w inny sposób po prostu.
Ale powiem ci jedną rzecz w kontekście odniesienia się do Dukaja, bo ja też czasem dla mnie zastanawia mnie to, że w kontrze jest przedstawiane to, że jest ten podział, taka dychotomia dusza i ciało, sakrum i profanum.
Nie, tylko umysł i ciało.
Dlaczego rozwój, jakikolwiek byśmy go nie nazwali, miałby zaprzeczać temu, że wciąż jesteśmy zwierzętami.
Bo ciało jest kompletnie czymś, co nas ogranicza w tak sposób.
Nie, ja rozumiem, tylko że...
Dzieli nas od tego, żebyśmy...
Ja zawsze to traktuję w taki sposób, to jest moje spojrzenie, że my wciąż jesteśmy częścią tej natury i wciąż jesteśmy zwierzęciem, a to, że my się rozwijamy w tej swojej zwierzęcości i że jesteśmy być może najbardziej rozwiniętym gatunkiem, który zdominował wszystkie inne... Mhm. To po prostu jest fakt, ale czy to nas czyni... My jesteśmy określonym gatunkiem najzwyczajniej w świecie.
No nie, no, teraz ale wykroczyliśmy, wiesz, tworząc kulturę,
ale że wykroczyliśmy, ja tego nie zaprzeczam, ale dlaczego od razu jakby skazywać to jakby na odcięcie jakąś grubą linią, wiesz, dla mnie to jest o tyle niesamowite, że ja przynajmniej nie lubię takich dyskursów.
Znaczy, wiesz, tu jest jednak, mi się wydaje, jeden dość ważny aspekt, mianowicie taki, że cielesnością wiąże się jej przemijalność.
Tak, że ciało jest skończone.
Ciało jest skończone i ta skończoność może popychać, może motywować ludzi do działania, bo wiedzą, że mają na ziemi określoną ilość czasu i muszą jak najlepiej wykorzystać. Oczywiście domniemuję, zakładam, natomiast ja sam często mam takie przemyślenia, że za chwilę będę miał 4 dychy, za chwilę będę startował w weteranach i wiem o tym, że mój organizm nie regeneruje się już tak dobrze, jak wtedy, kiedy miałem 20 parę lat. I sądzę, że jednak, że ten właśnie element cielesny może być bardzo skutecznym motorem jednak cywilizacyjnym. Z drugiej strony oczywiście, że być może w momencie, kiedy byśmy byli pozbawieni tego balastu, jakim jest nasza cielesność, to być może otworzyłby się nas umysł. Ucieklibyśmy od pewnych szablonów, pewnych ograniczeń, być może właśnie jakiś...
Czyś telefon dzwoni?
Albo na przykład nie mój.
Okej. Okay. Ale coś tam się...
Natomiast być może rzeczywiście byłoby to właśnie prawdziwe uwolnienie się umysłu. Poniekąd media społecznościowe są też takim trochę namiastką transhumanizmu.
O tym też pisze tak Dukaj, że w momencie, tworząc swoje takie alter ego internetowe, tak, w pewnym sensie oddzielamy się właśnie od ciała i że to zaczyna żyć własnym życiem, że to nie jesteśmy już do końca my, tylko byt pewien, który stworzyliśmy, który był na nas oparty. No to jest w ogóle filozoficzna, wiesz, bardzo... Ale jest to interesujące, bo zwraca... Jest mnóstwo bardzo popularnych obecnie zjawisk, które trochę polegają na tym, że oddzielamy się od ciała, czy od cielesności, albo że przejmujemy nad nią VR przecież, w ogóle gry komputerowe, w ogóle media, że tym, co jest trendem i wśród seriali, i wśród filmów, jest taki najsilniejszy eskapizm, albo tworzenie jakichś realiów w sposób najbardziej doskonały, tak, żeby rzeczywiście
ten eskapizm miał istniał od zarania dziejów, bo w jakimś sensie sztuka zawsze była eskapizmem, nie? Dzisiaj tak naprawdę mówimy tylko o osiągnięciach cywilizacyjnych, technologicznych, które pozwalają ci to jakby inaczej skanalizować.
One to potęgują. Jasne, że możesz powiedzieć, że jak pierwszy raz ktoś namalował tam bawoła na ścianie jaskini, to zrobił to samo, co zrobił, nie wiem, medmenów, czy coś w tym rodzaju, nie? Ale...
Użył innych środków wyrazu tylko.
No tak, no tylko, że oddziaływanie tego, zwłaszcza na umysły, które są pozbawione jakiejś takiej świadomości, że wiesz, że to trochę cię oddziela od... Że twój umysł się w ten sposób przenosi do jakiegoś innego świata, jest o wiele bardziej intensywne. To żeśmy już daleko bardzo skręcili.
No tak, ale z drugiej strony jeszcze jeden schylen dokonam. Pamiętacie pewnie film Jamesa Camerona Avatar, nie? Mhm. Ten motyw, że ten koleś tego smerfa, tego niebieskiego ludzika
wszedł.
Koncepcja sama
była ciekawa w kiepskim filmie, no.
No tak, dokładnie tak. Ale jednak w momencie, kiedy on wszedł w ten swój Avatar...
Sala samobójców, nasza odpowiedź na Avatar.
Polska, tak, polski Avatar. Jednak on nagle zaczął zmieniać swój sposób postrzegania świata, jednak to, że dostał pewnie te zmysły i jaki sposób ten filtr tego swojego awatara, zmieniło go. Więc jednak ta dusza, nazwijmy to umownie, dostosowała się i zmorfizowała się do tego nowego ciała. To jest też
ciekawe. No tak, masz rację, że rzeczywiście to jest film w sumie o tym, jak zmiana ciała wpływa na twoją emocjonalność, przez co zaczynasz rozumieć świat, który nie jest twoim światem, i zmieniasz swoje życie, bo nabierasz nowej perspektywy.
Ale patrz, to jednak...
Całkiem nie ze science fiction, Avatar, gdyby było dobrze zrealizowane.
Ale jednak wychodzi na to, że Avatar nie był takim gównianym, płytkim filmem, tylko po prostu trzeba o nim chwilę porozmawiać.
Kwestia interpretacyjna, tak, jedynie wyłącznie. Tak. Ale to wiesz, w każdym dziele potencjalnie jesteś w stanie doszukać
się różnych... Jak zostawisz tylko te podstawowe takie sznurki, to tak, to wszystko wygląda
wszystko
dobrze, ale tak, nie zostało tak do końca przedstawione. Jest taka gra też... Soma o tym, że uploadują świadomość ludzi do robotów i te roboty różne rzeczy robią, ale niektóre eksperymenty się nie powiodły, więc uploadują tą samą świadomość do kolejnych robotów. I co to w ogóle robi tym świadomościom? To jest interesujące, niewątpliwie.
Znaczy, ja cały czas jakby wychodzę z takiego założenia, że ten taki bardzo sztywny podział że jest natura i kultura, i kultura wytworzona przez człowieka już nie ma nic wspólnego z naturą, jest dla mnie lekko absurdalny, nie?
To zawsze malujesz obraz, i on też jest nam namalowany na włóknach jakiejś rośliny,
ale nawet wiesz, nie w tych kategoriach. Ja uważam, że to jest po prostu pewien cykl, ale cykl, który dzieje się w określonym ekosystemie, a ten ekosystem jest skończony. Nawet jeżeli byś powiedział, że ograniczysz swoje jestestwo w rozumieniu fizycznego kostiumu, nawet jeżeli zostanie ci coś, co jest umysłem i ten umysł jest częściowo sztuczny, to w jakimś sensie sprowadzisz go trochę do innych atomów, roboczo mówiąc, ale to cały czas jest w pewnym ograniczonym ekosystemie, który zapewnia ci byt w rozumieniu Ziemi, tak? Na przykład czy Ziemi, czy Układu Planetarnego, już nie wchodzą w szczegóły. Więc równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że to jest wciąż, to trochę tak jak powiedziałeś o tej koncepcji, która jest bardzo ciekawa, tego naukowca, który mówi o tym, że Ziemia jest pewnym organizmem, który samoregulującym się, tak? I dla niego nie ma znaczenia tak naprawdę, kto tu funkcjonuje, jaki gatunek.
One ma kawałek. James Lovelock, tak. On ma koncepcję taką, że Ziemia jest organizmem w tym rozumieniu, że człowiek zasadniczo nie jest w stanie nie niszczy Ziemi swoim działaniem, ponieważ Ziemia się po prostu dostosowuje do tego, co się dzieje, ponieważ my jesteśmy częścią jakby tego organizmu, którym jest Ziemia.
Że to jest niejako określona liczba atomów, które przyjmą tak, po prostu krążą, inną postać
tak.
Inaczej mogę ewoluować.
To jest trochę tak, jak wiesz, że zakładam, że wyginął jakiś gatunek, ten gatunek też może wyginąć.
On podaje w ogóle przykłady, nie tego, jak zmienia się ekosystem Ziemi, odpowiadając na zanieczyszczenia, na rzeczy. Rozmawiajcie, wam zaraz to...
No nawet wiesz, nawet jak weźmiesz taki przykład, wydaje mi się, że stosunkowo prosty, jak ornitolodzy pokazują, jak na przykład niektóre ptaki są w stanie, zmieniając swój ekosystem, swoje środowisko życia, albo przynajmniej w momencie, kiedy...
No tak, gołębie się przeprowadzają do miast.
Tak, albo kiedy cywilizacja ingeruje bardzo mocno, one się dostosowują. One się trochę zmieniają w jakimś stopniu, więc to jest trochę tak, że tam jest tak dużo tych czynników związanych z interakcją, które wpływają na całokształt, że to jest mega, mega interesujące, nie? Pod tym kątem.
Ale wiesz, z drugiej strony masz na przykład Metro 2033, tę serię, gdzie... Oczywiście jest to kolejna wizja post-apo, czyli fantastyka, ale z drugiej strony bardzo ciekawą poddaję myśl, że w momencie, kiedy ludzie zgotowali sobie ten holokaust nuklearny, w wyniku którego musieli się tam schować pod ziemię, tam do jakiejś podziemi metra i
tak dalej. O Matrixie rozmawiamy?
Nie, o Metro 2033.
Okay, o Głuchowskim.
Tak. I w tym momencie ludzie opuścili ziemię, tam schowali się pod powierzchni, tam trochę się gnieżdżą jak, za przeproszeniem, szczury. A w tym momencie istoty, tam zwierzęta, jakieś organizmy, które przeżyły na powierzchni, które zaczęły mutować, dostosować się do tego środowiska, w tym momencie stały się tak naprawdę nadrzędnymi i w tym momencie stały się tymi gatunkami, które mają władzę nad Ziemią, a ludzie są gatunkiem podrzędnym i są skazani na jakąś tam egzystencję, jakieś tam wegetowanie w takich bardzo ograniczonych ekosystemach, więc to tak naprawdę pokazuje, jak to się może szybko odwrócić. Zmienić. Wiadomo, jest to fantastyka, jest to jakaś ciemna wizja, ale jednak...
To jest fantastyka, ale jedną z inspiracji do tej fantastyki był Czarnobyl, nie? Gdzie ludzie są zaskoczeni, bo wszyscy byli przekonani, że w momencie, kiedy mamy takie urban środowisko i człowiek się z niego wycofuje, no to to środowisko jako taki rak po prostu trwa bardzo długo i gnije w naturze, a tak naprawdę natura to bardzo szybko przejmuje, że Czarnobyl się, wiesz, zalesił i że zwierzęta tam wróciły i jakby, że bardzo szybko ten ekosystem, no nie odbudował się do tego samego poziomu, ale że natura to przejęła w bardzo szybkim tempie.
Ale wiesz, ale mówi się, że tak naprawdę w momencie, kiedy jakimś zrządzenie losu nagle miasta by opustoszały, to w ciągu kilkudziesięciu lat te miasta by zostały wrócone naturze. Wszystko by zarosło i tego by nie było po prostu.
Szkielety wieżowców. Mhm, tak. Jeden z tych z rzeczy, które są przywoływane jako argument za hipotezą Gaii, bo tak to się nazywa, że woda wyparowuje z oceanów, później opada w postaci deszczu, pozostaje zawieszona w postaci chmury, jednocześnie odbijając ciepło. Chmura jest nie tylko parą wodną. Para wodna może uformować chmurę tylko wówczas, gdy gromadzi się wokół jakichś stałych drobinek. A tymi drobinkami są kryształki kwasu siarkowego produkowane przez morskie algi. Stwierdzono, że gęstość alg w oceanie spokojnym podwoiła się w ciągu 10 lat, w latach 80. XX wieku. Nie wiadomo dlaczego, ale wiadomo, że to algi absorbują kwas węglowy, a wydzielają kwas siarkowy. Te dwie czynności przyczyniają się do oczyszczenia atmosfery z nadmiaru węgla produkowanego przez przemysł i do zwiększenia liczby chmur. Algi uczestniczą zatem w procesie oczyszczania planety i neutralizowania jej tendencji do przegrzewania się, mimo tego, że nie mają w tym żadnego interesu. Nie? Więc można by sądzić, że jest to dowód, że hipoteza Gaii została zbudowana poprawnie, że Ziemia w jakiś sposób reaguje sama na działanie człowieka środkami, co oczywiście ta hipoteza jest raczej obalana i jako pseudohipoteza powoływana, ale jest to jakieś interesujące spojrzenie na to, co...
Wiesz, no, bardziej na to też można spojrzeć z tej perspektywy, że mimo, że mówi się o takiej pan władzy człowieka, no, jest tak dużo czynników związanych z naturą, nieprzewidzianych zjawisk, których absolutnie mimo naszej potencjalnej wiedzy i doświadczeń zgromadzonych nie jesteśmy w stanie przewidzieć i jeszcze nad nimi zapanować. To jest trochę nawet zabawne, że w XXI wieku nagle patrzysz, a gdzieś jest kolejna katastrofa, kolejne trzęsienie, kolejna powódź i jak ci ludzie kompletnie są bezbronni wobec tego, więc to jest trochę nawet na tej, wiesz, my tu mówimy o wielkich ideach transhumanizmu i tego, jak my pozbawimy się ewentualnie swoich ograniczeń cielesnych, so what, nie? Więc generalnie, moim zdaniem, i tak jesteśmy wciąż skazani na tę naturę, no bo nie jesteś w stanie się kompletnie, musiałbyś stworzyć sobie alternatywny totalnie świat, który w żaden sposób, w żadnym aspekcie nie jest kompatybilny z tym, co jest tutaj, tak? Więc to jest trochę...
Ja mam taką jedną ciekawostkę jeszcze na koniec, a propos znowu teorii spiskowych, że jest taki jeden interesujący element teorii spiskowej tego, że nie byliśmy nigdy na Księżycu, nie? I że w ogóle nie byliśmy w kosmosie. Że do momentu, jak tam łajkę czy jakieś muszki wysłali, to w zasadzie ludzie nie wiedzieli, co się dzieje z człowiekiem wysłanym poza atmosferę, środowisko, przyciąganie ziemskie. I że tak naprawdę człowiek nie jest w stanie, jego biologia, jego fizjologia go wyklucza funkcjonowanie w kosmosie, że zasadniczo po prostu się rozpada. Ciało nie jest przystosowane do tego, żeby w nieważkości, w promieniowaniu, w warunkach kosmicznych w ogóle funkcjonować, ale w warunkach wyścigu zbrojeń i wojny i gwiezdnych wojen na początku to się nie udawało, ale było to fingowane bez przerwy i żadna ze stron nie chciała się do tego przyznać, więc trwali w takim w kłamstwie, jakiejś fikcji, a teraz ciężko jest się do tego przyznać, bo to by zabrało jakąś nadzieję ludziom, perspektywy tego, że jakby jesteśmy w stanie się wyzwolić, uciec, że zdobyliśmy kosmos i że możemy jakieś kolejne kroki w tym stawiać, ale że zasadniczo człowiek jest przywiązany do planety fizycznie po prostu swoim ciałem.
Alternatywy.
Tak, że nie jest w stanie uciec uciec w kosmos, ponieważ kosmos jest dla niego w 100% śmiertelny.
Czy wiesz, no tutaj trudno tak naprawdę, nie mając odpowiedniej wiedzy, z tym dyskutować.
Też bym chciał polecieć w kosmos i to sprawdzić, ale podobno jest to okropne, więc...
No, okropnie każdym... kosztowne.
Nie, no podobno podróż w kosmos jest bardzo... Tak. Natomiast no, z tego co wiem, to te późniejsze loty to rzeczywiście były... Nawet jeżeli powiedzmy, że lądowanie na Księżycu było nakręcane przez Kubricka, załóżmy nawet tę wersję, to jednak te późniejsze loty, z użyciem wahadłowców i tak dalej, jednak no powiedzmy, że mogły nawet być prawdziwe.
Ja z tym nie dyskutuję, ale jest to interesujący motyw.
Znaczy wiesz, od strony takiej stricte przetrwania gatunku, ta wizja mózga, że musimy myśleć o skolonizowaniu chociażby Marsa po to, że jak nas grzmotnie na przykład jakiś porządny meteor, to ona już po prostu nie będzie jako gatunku, no to w tym momencie jest rzeczywiście jakąś tam sensowną
teorią. To się nazywa ten paradoks Fermiego, tak? Także zasadniczo jest taka próba dla cywilizacji, której po prostu cywilizacje nie przechodzą, dlatego wydaje nam się, że jesteśmy sami w kosmosie, że dochodzimy do pewnego momentu i to jest moment, w którym odpadamy w większości, a może ktoś nie odpadł i w ten sposób sobie poradził.
No natomiast no, jest to ciekawe też z tego punktu widzenia, że wyznacza to jakiś kierunek, moim zdaniem. Może rzeczywiście połączenie tego, czyli z jednej strony właśnie, że to już nie ludzie, tylko właśnie jakieś nasze awatary, jakieś nasze banki pamięci zamknięte, jakieś ciała, by odbywały tę podróż, żeby też oszczędzić na odżywianiu, tylko na wszystkich fizjologicznych rzeczach.
To wymaga kroku pewnego w świadomości, że to też jest pewien taki topos science fiction, że w momencie jak że człowiek tak jak, nie wiem, z krwią czy z przeszczepami, że jak wyjmiesz umysł z ciała, to zasadniczo umysł obumiera w sensie takim, że po prostu to nie działa.
Przestaje być tobą.
Tak. Że nie, to jesteśmy z naszym ciałem połączeni, wiesz, jak Windows z płytą główną i to nie działa. Dobra, Michał, powiedz na koniec, gdzie cię można znaleźć i będziemy kończyć.
Media społecznościowe pod hasłem Domownia, czyli Instagram, czyli YouTube, czyli Facebook. Tam zapraszam.
Spoko, dzięki wielkie. Kuba, dzięki. Co się jeszcze do zadania masz?
Nie, no ja dziękuję i...
Pozdrawiam.
Do zobaczenia na siłowni.